żeby wprowadzić Państwa w tok pracy nad zmianą budżetu, przedstawię Państwu opinię komisji. Najpierw w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Komisja budżetu głosowała 0 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Gospodarki Komunalnej 0 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Kultury Fizycznej 3 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki 7 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej 2 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania 5 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej 5 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Rewitalizacji 4 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych 2 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. I te same opinie w stosunku do projektu zmiany budżetu na ten rok. Komisja Budżetu i Finansów 0 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 5 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, opinia pozytywna. Proszę Państwa już powoli kończyć rozmowy i trochę posłuchać. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 0 za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Kultury Fizycznej 5 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki 7 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, pozytywna. Oświaty i Wychowania 5 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej 5 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Rewitalizacji 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych 2 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Samorządowa 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. W obu przypadkach Komisja Rodziny projektu w obu nie opiniowała. Z tego wszystkiego, czego się również dowiedziałem w przerwie, największe kontrowersje wywołane zostały na posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Przepraszam być może za mój nieco wzburzony ton przed przerwą, ale tezy, które wtedy powiedziałem, podtrzymuję. Sesja Rady Miasta nie jest miejscem, w którym omawia się bardzo szczegółowo wszelkie zamierzenia inwestycyjne. To powinno być zrobione w czasie prac komisji. Mówię to nie dlatego, żebym chciał wskazywać, kto jest za to odpowiedzialny, bo być może to jest suma różnych zbiegów okoliczności, że komisje nie dały rady tego zaopiniować, ale twierdzę, że to powinno być wydyskutowane i zaopiniowane w czasie obrad komisji, a tu powinniśmy mówić o projekcie uchwały w całości. I z tego, co wiem, pewne obszary tylko wzbudzały kontrowersje i być może lepiej byłoby skupić się na tych właśnie obszarach w tej chwili. Jeśli będą potrzebne jakieś elementy tej prezentacji, to będę się na to godził dzisiaj, ale proszę, żeby o to były rzeczywiście informacje, a nie szczegółowa dyskusja o projektach, bo to za daleko może zajść. Proszę. W imieniu komisji jeszcze. Bardzo proszę, pan radny Lewandowski w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.
Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy komisja, bo czuję się wywołany do tablicy i w imieniu koleżanek, kolegów, członków komisji muszę tutaj zabrać głos w obronie dobrego imienia tychże. Myślę, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w sposób najbardziej kompleksowy, dokładny przeanalizowała treść budżetu. No, blisko 3 godziny dyskutowaliśmy tylko o budżecie. Nie zdążyliśmy zająć się innymi ważnymi tematami, które mieliśmy zaplanowane. Na tej komisji padło wiele pytań i prośba o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnień także na piśmie. Te wyjaśnienia do dnia dzisiejszego, do sesji, nie wpłynęły. Dostałem tylko jakieś zdawkowe informacje na temat systemu PK. Natomiast tych szczegółowych danych, które były chociażby w prezentacjach, radni, członkowie komisji, a także przewodniczący tej komisji nie dostał. Więc mając to na względzie głównie, brak odpowiedzi na większość pytań, które zadawaliśmy głównie do tej części inwestycji ZDM-u i ZTM-u, a także szczegółowe informacje dotyczące właśnie rozbudowy systemu PK, większość członków komisji głosowała albo przeciw, albo wstrzymywała się od głosu. Nie zgodzę się, absolutnie nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, że komisja nie dała rady, czy nie zdążyła. Zdążyliśmy, nie mieliśmy wystarczającej ilości danych.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu pozostałych komisji? Pan Antoni Szczudziński, który prowadził posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, tak? Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, w momencie, kiedy była zwoływana Komisja Finansów, zaplanowano na niej opiniowanie projektów uchwał, ale także spory, merytoryczny temat związany z funkcjonowaniem inwestycjami Aquanetu. Ale wówczas nie zdawano sobie sprawy z tego, jak poważne są zmiany w budżecie i w WPF-ie. I w związku z tym trzygodzinne posiedzenie komisji zawierało około godziny czasu na kwestie budżetowe i nie wszystkie kwestie zostały zaprezentowane, a komisja, nie wiedząc, co w tej sytuacji zrobić, wstrzymała się od głosu przy obu projektach uchwał. Mamy oto bowiem sytuację, w której zmiany budżetowe są spore. Deficyt budżetowy wzrasta o około 90 milionów. Decyzje dotyczące zmian w budżecie wywołują konieczność następnych zmian jeszcze nie ujętych w WPF-ie o około 50 milionów złotych. I w związku z tym komisja uznała, że nie może się jednoznacznie wypowiedzieć. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej zmianie budżetu miasta Poznania są takie punkty, które powinny z całą pewnością dzisiaj być podjęte. I jesteśmy na takim rozdrożu, więc jedna z możliwych sytuacji to taka, że w dniu dzisiejszym te kwestie, które nie są niezbędne, a budzą kontrowersje, byłyby wycofane do następnej sesji, a inne byśmy podjęli i wydaje się, że to byłoby najbardziej roztropne działanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze w imieniu Komisji Kultury Fizycznej chciała pani radna Joanna Frankiewicz zabrać głos, tak?
Ja chciałam zapytać, ponieważ komisja w dniu wczorajszym przyjęła stanowisko o przeznaczeniu 200 tysięcy, z prośbą o przeznaczenie 200 tysięcy z przeznaczeniem na jednorazowe nagrody dla sportowców. Ja może poczekam. Bo to do pana prezydenta kierowane pytanie, więc poczekam. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki podjęła w dniu wczorajszym stanowisko z prośbą o przeznaczenie 200 tysięcy złotych na nagrody jednorazowe dla tych sportowców, którzy zdobędą kwalifikacje olimpijskie. Wiem, że w autopoprawce jest kwota 100 tysięcy. Pytanie, jak pan prezydent wobec tego stanowiska, czy ewentualnie ta kwota 100 tysięcy do 200 tysięcy w myśl stanowiska Komisji Kultury Fizycznej zostanie podniesiona. Zaznaczam, że nasze stanowisko powstało w wyniku informacji, że sportowców z kwalifikacjami olimpijskimi będzie dużo więcej niż się spodziewaliśmy, około 20, także no, chciałam zapytać, czy to można przyjąć w formie autopoprawki. Dziękuję.
Tak, to jest stanowisko Komisji Kultury Fizycznej. Myślę, że ze strony środowiska sportowego byłoby to dobrze przyjęte. Czy w imieniu innych komisji jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tym momencie zabrać głos? Nie widzę. W ten sposób ten element opinii komisyjnych mamy zrealizowany. Teraz panowie prezydenci. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak, bardzo proszę.
Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby tych sportowców z Poznania, którzy mają takie wyniki i będą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich, w jakiś sposób docenić. Na dzisiaj mamy 100 tysięcy zagwarantowane i oczywiście no, będę się starał tak znaleźć na to środki. Uważam, że ta inicjatywa jest słuszna, natomiast tych środków w ogóle mamy tyle, ile mamy i w tym zakresie co do stanowiska komisji zgadzam się z tym stanowiskiem. Uważam, że to jest bardzo pozytywne. Jestem również za tym, żeby to zrobić, natomiast no, na dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy nam się uda znaleźć te 100 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Maciej Kudarski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Troszkę może dłuższa wypowiedź nawiązująca jakby do całokształtu tych problemów, z którymi musimy się dzisiaj zmierzyć. Ja oczywiście przyjmuję słowa reprymendy pana przewodniczącego w zakresie organizacji pracy tutaj sesji, natomiast no, zwracam uwagę, że spełnialiśmy niejako oczekiwania członków komisji, niespełnionej i niezrealizowanej dyskusji. Za te brak informacji, o które prosił pan radny Lewandowski, ja przepraszam, ale też jakby uznaliśmy, że w trybie chociażby pokazania prezentacji będzie to jakaś formuła czy forma pisemna wyjaśnienia tych wątpliwości, które w toku komisji się pojawiły. My oczywiście wszystkie te kwestie pytań, zwłaszcza pana przewodniczącego, jeszcze raz przeanalizujemy i te odpowiedzi do przewodniczącego zostaną skierowane w trybie niezwłocznym. Natomiast, szanowni państwo, patrząc na całą zmianę budżetową, w tej chwili niezwykle istotną, faktycznie pojawiły się dwa projekty nowe, co do których jedna i druga komisja miała szereg wątpliwości. One głównie dotyczyły, no, mieliśmy do czynienia z pewnym zaskoczeniem ze strony radnych. Ja rozumiem tą sytuację. Dotyczy to dwóch projektów nowych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, jego rozwoju i rozbudowy oraz środków na niejako, mówiąc potocznie, ratowanie systemu PK, na stabilizację tego systemu, na spowodowanie takiej sytuacji, że ten system będzie w tej chwili w pełni bezpieczny. I ja rozumiem te wątpliwości, które tu państwo radni zgłaszali, pytania, dlaczego taki system nie był przewidziany wcześniej, skoro było w tym zakresie dofinansowanie, pytanie wręcz podszyte taką dodatkową tezą, czy nie była to pewna forma niegospodarności. Być może uda nam się do tego dotrzeć, natomiast zwracam uwagę, że projekt był realizowany od 2007 roku, przechodził przez szereg jednostek organizacyjnych, jego przyspieszenie no, miało miejsce w końcu poprzedniej kadencji Rady Miasta i prezydenta Grobelnego. Może będziemy w stanie ustalić tutaj odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Natomiast musimy się, szanowni państwo, zmierzyć z tym, że PK wymaga dodatkowych finansów i to jest rzecz bezsprzeczna. Natomiast w drugiej sprawie, czyli systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, jest to rozwój tego systemu, który już w tej chwili na ulicach miasta Poznania ma miejsce. Mamy zamontowanych 80 kilka tablic na różnych przystankach, głównie w ramach funkcjonowania systemu ITS w Poznaniu. Mamy dobry zwrot ze strony pasażerów. To jest system dobry, który pasażerowie oczekują i chcieliśmy państwa radnych prosić w tej zmianie budżetu o 120 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej, która w przyszłości pozwoli nam na aplikowanie o środki w ramach tak zwanych ZIT-ów. Bilans finansowy był taki, że cały projekt miał kosztować 36 milionów. W efekcie miasto Poznań po uzyskaniu dofinansowania i po realizacji tej części, która byłaby po stronie gmin, które mają w tej chwili umowy porozumienia z miastem Poznań, po stronie miasta Poznań zostałoby wydatkowanych 8 milionów dodatkowych środków. Szanowni państwo, ten projekt, który dotyczy systemu informacji pasażerskiej, uważam, że jest ważny i powinniśmy go wdrożyć. Mieszkańcy za chwilę nas wspólnie za to rozliczą, że jest tylko, występuje na 1/4 czy 1/5 Poznania. Za chwilę zaczną być takie pytania, dlaczego tych tablic nie ma gdzie indziej. Natomiast system PK, musimy te środki także znaleźć. Natomiast rozumiejąc jakby pewną konfuzję, która powstała pomiędzy tutaj wnioskiem budżetowym, a no pewnym takim stanem zaskoczenia państwa radnych i brakiem wiedzy szczegółowej i niewydyskutowania tego na komisjach, ja tym niniejszym wycofuję oba projekty z tej autopoprawki, która była złożona i te projekty trafią na sesję kolejną, czyli 5 kwietnia. Jednocześnie bardzo proszę przewodniczących Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu o to, żeby w ramach dyskusji na komisji przewidzieć odpowiednią ilość czasu. My jesteśmy w tej chwili już do tych prezentacji przygotowani, pogłębimy te informacje, te informacje, które państwo prosiliście i z tematem będziemy musieli zmierzyć się za kilka tygodni. Z mojej strony dziękuję bardzo.
Czyli z projektu zmiany budżetu i stosownie w WPF-ie wycofane zostaną projekty dotyczące PEKI, najogólniej mówiąc?
Tak, rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracja IT publicznego transportu zbiorowego oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Jeden projekt na kwotę 4 350 000 na rok 2016, zero w WPF-ie. Natomiast drugi projekt na kwotę 120 000 i tam chyba WPF był podany, tak? Dokładnie. Tak?
Tak.
Może pani podać, pani skarbnik, ten WPF od razu?
Od razu w kwestii organizacyjnej. Ta sesja odbywa się następna 5 kwietnia. Porządek będzie układany w czwartek, piątek w przyszłym tygodniu. W związku z tym prosiłbym, żeby do tego czasu formalnie projekt wpłynął. Natomiast rozumiem, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Budżetu i Finansów na przykład na posiedzeniach pierwszych kwietniowych będzie miała szansę, żeby tymi tematami się zająć i bez żadnych wątpliwości je podjąć. Natomiast w kwestii trzeciej poprawki proponowanej przez panią radną Frankiewicz jest odpowiedź, że w tej chwili nie ma na to pieniędzy, ale być może w tej zmianie budżetu za miesiąc ona się może znaleźć, tak bym podpowiadał. Dziękuję. Otwieram debatę klubową. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Zjednoczona Lewica.
Prosić o prezentację. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Wudarskiemu za tą deklarację. Powiem w ten sposób, no może pan prezydent podchodzi do tego ambicjonalnie i trochę irytuje się, czy irytował się w trakcie tej dyskusji przed przerwą, że pewne projekty, pewne plany, które zamierza wdrożyć, gdzieś tam rada utrąca, ale panie prezydencie, absolutnie chciałbym pana przekonać, że tu nie chodzi o grę przeciwko jednej czy drugiej osobie. Ja powiem wprost i myślę, że szanowni państwo, to warto zanotować. W odróżnieniu od tego, co się działo przed 2015 rokiem, a więc jeszcze za poprzednich rządów, radni byli okłamywani. Tak na dobrą sprawę nie mieliśmy informacji o pełnych kosztach wielu inwestycji. Mamy zmianę jakościową, bo to na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, gdy mówiliśmy o tym projekcie rozbudowy systemu PK, o te komponenty związane z zabezpieczeniem systemu. Pan prezydent otwarcie powiedział, że to nie są jedyne wydatki, że 4 350 000 to jest pierwszy wkład do tej modernizacji, że będzie potrzebnych jeszcze dodatkowo 13 milionów złotych, więc może mi się jeżyć, irytować, ale z całą pewnością nie jest to wina obecnego zastępcy prezydenta. Ale szanowni państwo, żeby to tak nie przeszło, tak, bez komentarza, ja chciałbym przypomnieć jak wyglądała konstrukcja systemu PEK od strony finansowej i jakie są dzisiaj tego konsekwencje, bo to są poważne kwoty. Ogółem koszt wdrożenia PEKI do dnia dzisiejszego, a więc przed poniesieniem tych dodatkowych 17 milionów złotych, panie przewodniczący, króciutko.
Chodzi tylko o to, że ten projekt z tej zmiany budżetu jest wycofany, więc ta wypowiedź może byłaby lepsza.
Nie, ale musi pójść w eter informacja, dlaczego to zostało wycofane. Także. W dwóch słowach, no panie przewodniczący, dłużej będziemy dyskutować.
To proszę w dwóch słowach, dobrze, okej.
Ogółem koszt realizacji PEKI do dnia dzisiejszego, a więc bez tych 17 milionów to jest 43 miliony złotych. Wartość dofinansowania 29 milionów, a więc na etapie składania wniosku, wniosek ten kosztował, czy ten projekt kosztował 34 miliony złotych, a więc już od momentu złożenia wniosku do dnia dzisiejszego miasto wydało dodatkowych 9 milionów na ten projekt. Cóż to oznacza, szanowni państwo, projekt, przypomnę, był dofinansowany na poziomie 85%, więc przez brak wyobraźni, przez głupotę, powiem wprost, urzędniczą, projekt ten kosztował już dzisiaj więcej o 7 700 000 niż mógł kosztować. Dalej, szanowni państwo, jeżeli wydamy te dodatkowe 17 milionów złotych, no to 85% tej kwoty, którą gdyby była przewidziana w projekcie pierwotnym, 14 450 000 złotych znowu miasto traci, dlatego że któryś z urzędników tego nie przewidział. A więc dodatkowo z uwagi na błędy urzędnicze wydaliśmy już grubo ponad 22 miliony złotych tylko z tego powodu na PEKE, czy wydamy tylko z tego powodu, że przy projektowaniu tego samego systemu PK komuś zabrakło wyobraźni, a być może celowo wprowadził radnych w błąd i nie doszacował wartości tego systemu. W związku z tym dzisiaj jesteśmy w tak trudnych sytuacjach. O tym trzeba mówić, panie przewodniczący, panie prezydencie, bo ja powiem w ten sposób. Dostaliśmy propozycje zmian do budżetu, zmian koniecznych, zmian, które pozwalają dalej funkcjonować i systemowi PK i realizować czy kończyć pewne inwestycje drogowe czy komunikacyjne. Ale szanowni państwo, ja powiem otwarcie i mocno. Ja poza tymi kwotami, poza propozycjami zmian do budżetu oczekiwałbym głów. W tym mieście od wielu lat, ja nie pamiętam takich sytuacji, nie było wyciąganych konsekwencji wobec osób, które są winne tych błędów. Podatnik spyta nas za 2 lata, czy wyciągnęliśmy konsekwencje wobec osób winnych tych zaniechań, wobec osób, które są winne tych wielomilionowych strat. Nie wyciągnęliśmy. Za wiele zaniechań, chociażby w zakresie realizacji programów przez ZTM, odpowiada dyrektor, który od jakiegoś czasu nawet przestał chodzić na komisję i na sesję, jak widać, tak? Ma w głębokim poważaniu te osoby, które decydują o pieniądzach, dzięki którym pobiera między innymi wynagrodzenie. Więc ja oczekuję tutaj, panie prezydencie, zdecydowanych działań, oczekuję podjęcia zdecydowanych, mocnych decyzji. Jeżeli ktoś popełnił błąd, niech za ten błąd zapłaci i bezpośrednio, jeżeli chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą, ale także o odpowiedzialność personalną. W projekcie jest kilka także wydatków, które budzą nasze poirytowanie, które postanowiliśmy poprzeć, no bo one są konieczne chociażby po to, żeby zakończyć te inwestycje, ale o których też trzeba powiedzieć. Szeroko o tym mówiono w prezentacji Zarządu Dróg Miejskich. Ja przypomnę, że szanowni państwo, tylko z uwagi na pewne błędy projektowe, na brak zaprojektowania pewnych wydatków przy węźle drągowym Dębiec wydajemy dodatkowe 2 miliony złotych. To nie jest fair. To nie jest fair. Na etapie planowania tej inwestycji radni powinni te wydatki znać. Po drugie, jeżeli rzeczywiście były popełnione błędy w zakresie projektowania, oczekujemy tutaj, że temat się nie będzie rozwodniony, tylko rzeczywiście zgodnie z tym, co pan prezes Śledzijowski mówił, będą wyciągnięte konsekwencje i posypią się kary umowne, pozwy o zapłatę odszkodowania. Przy przebudowie drogi krajowej 92, 2,5 miliona złotych, dlatego że także pewnych sytuacji nie przewidziano, że potrzebne są dodatkowe wzmocnienia. Podobnie jest zresztą, szanowni państwo, przy projektach Zarządu Transportu Miejskiego. Ja nie wiem, czy one jeszcze będą prezentowane, ale przy samej przebudowie trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego, to zadanie jest nazwane program Brama Zachodnia, też mamy dodatkowe 2 795 tysięcy złotych dodatkowych robót, które także wynikają głównie z pewnych zaniechań projektowych. Przy samej przebudowie Dąbrowskiego mamy dodatkowe 1 250 000 na dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy na koncepcję, dokumentację projektową i studium wykonalności. Wydatki, które musimy ponieść, żeby te inwestycje zamknąć, ale ja nie chciałbym, żebyśmy przeszli tak od tego, jakby to musiało być. Tak? Chciałbym, żebyśmy skończyli z praktyką w tym mieście, że rada postawiona pod ścianą musi dorzucić. Nie musi. To jest ostatni moment, w którym dorzucamy, w którym czyścimy stare zaległości i oczekujemy, że winni tych zaniechań będą także rozliczeni, bo nas z całą pewnością wyborcy rozliczą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu pozostałych klubów, bo pani radna już chyba nie w imieniu klubu. Pan radny w imieniu klubu? Nie ma innych zgłoszeń klubowych, zatem teraz debata indywidualna. Pani radna Halina Owsiana.
Dziękuję. Ja nawiążę do słów pana prezydenta Wodarskiego odnośnie ZTM-u. Faktycznie budzi szereg wątpliwości. Tak ładnie pan i delikatnie to stwierdził. Panie prezydencie, odnoszę wrażenie, że ZTM jest traktowany jak prywatny folwark, w którym się dobiera zarówno pracowników, jak i prowadzi się działalność w bardzo, bardzo dziwny sposób. My już wielokrotnie zapytowywaliśmy o najróżniejsze rzeczy, ile osób pracuje, mówiliśmy o oszczędnościach. No więc ja naprawdę nie bardzo rozumiem, jak to jest, że w ZTM-ie, pomimo tych naszych wszystkich pouczeń i dociekliwości, mamy jednego prawnika, który ma umowę o pracę. Dodatkowo mamy zatrudnionych 8 kancelarii, w której rekordzistą jest prawnik, dla którego przewidziano wynagrodzenie w wysokości 570 tysięcy. Ja naprawdę, już mi brak słów, nie wiem. Wartość wynagrodzenia dla wszystkich kancelarii mamy na poziomie 1 150 tysięcy, czyli mamy znowu wzrost do zeszłego roku o 200 tysięcy. Pojawiają się kolejne osoby zatrudnione przez firmę outsourcingową Leasing Team. Panie prezydencie, zmieńmy, nie bierzmy już, że mamy ZTM, weźmy firmę Orange, zatrudnijmy ją i niech ta firma poprowadzi nam wszystkie sprawy, które prowadzi dotąd ZTM. Miejmy tą świadomość, że tam tylko mogą pracować pracownicy z Orange'u. No bo chyba nieprzypadkowo nowa osoba pracująca, dzisiaj jest bardzo łatwo wejść w internet, znaleźć całą historię osób, gdzie pracowały, jakie pełniły stanowiska. Znowu się znalazła niejaka pani Alicja, która pracuje w pionie dyrektora Zapadki, który również jest z firmy Orange. Na litość boską. Przemienimy ten ZTM. Mamy Orange i Orange nam może pomoże wyprowadzić nas z tych wszystkich długów. I pan Bająski będzie naczelnym w Orange'u i cała świta za nim. Tu się nic nie zmienia, tylko my ciągle jesteśmy przez tą firmę naciągani na kasę. To jest prywatny folwark i ja również się domagam głów. Tak być nie może. My nie po to robimy audyty. Dowiadujemy się, że ta firma źle funkcjonuje. Od początku to jest złe zarządzanie. Ciągle woła o kasę. A wszyscy się śmieją i pan Bająski ma czelność powiedzieć, że on pewnych dokumentów nie udostępni albo udostępni. Proszę spytać, jak przebiega obecnie kontrola. Śmiech na sali. Pracownicy ZTM-u boją się, ale mówią nam o tym radnym. Więc jak ta firma wygląda? I to tyle w tym temacie.
Kolejny głos, pan radny Michał Grześ.
Odnośnie tego, co powiedziała pani radna, chciałem tylko dopowiedzieć, że złożyłem interpelację do prezydenta miasta, ile w ostatnim roku zatrudniono w ZTM-ie byłych pracowników TPSA, Orange i tak dalej. Dostałem odpowiedź, że trwają ważne restrukturyzacje w ZTM-ie, więc nie mogą mi na to w tej chwili odpowiedzieć. Jakby miało to jakiś związek, więc naprawdę lekceważenie radnych, ale ja podejrzewam, że lekceważenie pana prezydenta też tam jest. No ale to pan prezydent pokaże, czy jest prawdziwym mężczyzną, czy nie. I liczymy, że pan prezydent pokaże, że jest prawdziwym mężczyzną. Natomiast często zastanawiałem się, dlaczego ja tak długo jestem radnym. I teraz już wiem. Po to, żeby doczekać takich momentów jak dzisiaj, żeby mógł powiedzieć, a nie mówiłem. Kiedy pierwszy raz w budżecie pojawiła się PK, starałem się kolegom radnym, część jeszcze wówczas była ze mną, część nie, wytłumaczyć, że nie ma sensu robić peki, bo na całym świecie wygląda to zupełnie inaczej. Radni nie posłuchali, przegłosowali. A jak ta peka w ogóle powstała? Ówczesny sekretarz miasta, pan bodajże Kołodziejczyk, był maniakiem komputeryzacji, więc wymyślił sobie taką pekę, złożono wniosek, pieniądze przyszły. Ja jako szef Komisji Gospodarki Komunalnej próbowałem przez 3 lata dojść, jak to będzie wyglądało i czy ktoś w urzędzie wie, jak to będzie wyglądało. Mgliste mówienie, że to Politechnika wymyśli, że to Politechnika zrobi. Po czym, jak już był koniec terminu, znaleziono firmę, dano jej te pieniądze i tak naprawdę to firma robiła, a nie urząd. Na nieszczęście my jako miasto jesteśmy właścicielem tego systemu. W związku z tym nie ma to tak jak w innych krajach, że po prostu za prowizję ktoś robi system sprzedaży biletów. My cały czas jesteśmy właścicielem, cały czas będziemy za to płacić. I to nie jest pierwsze i ostatnie pieniądze. Nawet te 17 milionów nie starczy, żeby naprawić ten system. On musiał być trochę nowatorski, bo oczywiście na nowatorstwo dostaliśmy pieniądze. No ale właśnie po to jestem radnym, żebym mówił, a nie mówiłem, że nic z tego nie będzie i nie jest. Naprawdę nie jest. Ja nie rozumiem, dlaczego myśmy wtedy nie wzięli przykładu z innych miast. Wszyscy się zachłysnęli tym, że dostaniemy kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów z Unii Europejskiej i to są pieniądze do wzięcia. Nikt nie liczył tego, że my będziemy musieli zapłacić, że my będziemy płacili. I mogę to powiedzieć, a nie mówiłem. Także ja tutaj bym żadnego urzędnika raczej nie ścigał. No chyba, że dzisiaj to już można ścigać pana dyrektora Bajańskiego, ale tylko za tę pewną część PEKI. Nie, niestety nie za to, że ona w ogóle ktoś ją wymyślił, nie za to, że szukano na gwałt jakiegoś rozwiązania, żeby szybko zrobić. A ja myślę, że ten, który głównie przyczynił się do PEKI i za nią odpowiada, już zapłacił. No nie ma już prezydenta Grobelnego, nie ma wiceprezydenta Kruszyńskiego, a to były te osoby, które po prostu uparły się, że PEKA musi powstać. Także dzisiaj już pewno innych winnych nie znajdziemy, chyba że za bieżące niedomagania. Także tak to mniej więcej wyglądało. Ja mam satysfakcję, że to przewidziałem, natomiast martwię się oczywiście o kondycję miasta, kondycję pasażerów z tymi PEKami, gdzie zresztą też wielokrotnie podkreślałem, że nigdy nie kupię PEKi imiennej, bo będzie wiadomo, gdzie podróżuję i okazuje się, że jak to słyszę, można ujawnić dane. A cały czas tutaj pan Bajoński twierdził, że danych żadnych osobistych, że one są tak pilnie strzeżone, że nikt się nie zajmuje. Jednak miałem nosa, mam trzy karty na okaziciela. Myślę, że tak łatwo nikt nie ustali, gdzie się poruszam tramwajami. I radzę to państwu też i wszystkim pasażerom i wtedy byśmy nie musieli dopłacać do PEKi. Także, że no niestety, no tak to z tą PEKą jest. Przykro, ale to też generalnie była decyzja Rady Miasta Poznania. To Rada Miasta Poznania uchwaliła PEKę, chciała PEKę, więc też również za nią ponosi odpowiedzialność. Część już poniosła, bo nie jest radnymi, prezydent poniósł, no ale niestety to nie jest wina tylko urzędników, albo nawet nie jest to wina w ogóle urzędników. Dziękuję.
Tak i teraz pan radny Tomasz Lipiński.
Ja tylko króciutko, żeby był też głos kogoś z Platformy Obywatelskiej. My dlatego przekonaliśmy pana prezydenta Wudarskiego, żeby ten projekt przesunął na 5 kwietnia, żeby właśnie był czas na to, żeby te zmiany w PC, te dodatkowe kwoty dokładnie omówić i przeanalizować. Także apeluję do państwa radnych, żeby oszczędzać amunicję i skoncentrować się na tej sprawie 5 kwietnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym myślę, że możemy przystąpić do głosowań. Najpierw w punkcie 8 projekt uchwały PU 392/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania, ale jeszcze przedtem pani radna Beata Urbańska w dyskusji. Proszę. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja już nie o PEC, ale dwóch innych kwestiach. Pierwsza. Jest rozstrzygnięty przetarg na park na Hartowie. Tam są oszczędności rzędu 1 200 000 złotych. Będzie przesunięcie na park Grataje, tak? Jak dobrze rozumiem. Natomiast kontaktowała się ze mną Rada Osiedla Hartowo. Tam jest taka prośba i proszę o potwierdzenie, panie prezydencie. Przetarg na Hartowo jest rozstrzygnięty. Tam propozycja jest taka, żeby jeszcze zrealizować monitoring. Jeżeli będzie oferta złożona, to żeby ten monitoring był realizowany, bo on tam nie został zaprojektowany. To jest pierwsza rzecz. A druga, chciałam poprosić o potwierdzenie realizacji tej poprawki Zjednoczonej Lewicy, gdzie przeznaczyliśmy 500 tysięcy na remonty placy zabaw w przedszkolach. Po 50 tysięcy, jak tutaj rozumiem, będzie na każde przedszkole wydatkowane, czyli będzie to 10 placy zabaw i wszystkie dostaną, ta minimalna kwota to będzie 50 tysięcy złotych. Jeżyckie przedszkola też to będzie po 50 tysięcy. Tak, to prosiłabym też o potwierdzenie tego, żeby to znalazło się w protokole, bo teraz tam są mniejsze kwoty, zdaje się po 20 tysięcy. Te dwie rzeczy chciałabym, żeby one tutaj wybrzmiały.
Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja nie mogę zagwarantować tego, o co pani radna prosi, aczkolwiek informuję, że będziemy się starali. Po pierwsze, monitoring, to podejrzewam, postępowanie przetargowe ustalę z zarządem Zieleni Miejskiej, w jaki sposób ta inwestycja, jeżeli chodzi o harmonogram, będzie prowadzona i oczywiście będziemy się starali, żeby to tutaj odpowiednie służby miejskie, żeby tym się zajęły. Natomiast środki, no, zakładam, że nie są jakieś porażające, więc myślę, że tu we współpracy z Wydziałem Budżetu i Analiz panią skarbnik takie środki zostaną wskazane. Pewnie, oczywiście jest to logiczne, tak, że w momencie, w którym jest prowadzona inwestycja, jakaś ścieżka, czy też droga jest rozkopana, żeby tego nie robić za chwilę, ale no, myślę, że w trybie odwrotnym, powiedzmy maksymalnie do 2 tygodni, udzielimy pani radnej informacji, w jaki sposób możemy to zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem jeszcze raz do głosowania. Najpierw w punkcie. Proszę. Jeszcze pani skarbnik w sprawie przedszkoli. Bardzo
chciałabym
proszę
potwierdzić pani radnej Urbańskiej, że środki na modernizację placów, zabaw dla przedszkoli zostaną uruchomione w drodze zarządzania. Na ten wydatek, jak już wcześniej było wspomniane, jest utworzona rezerwa. Dziękuję.
Dobrze. Czy wszystkie rzeczy zostały wyjaśnione? Głosujemy projekt uchwały w sprawie zmiany WPF-u w punkcie 8. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy państwo oddali głos? Czy jeszcze ktoś głosuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 10 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. I w punkcie 9 projekt uchwały 393/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2016. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 10 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 i 9. Przystępujemy do punktu 10. Jest to projekt uchwały PU 388/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego, zakład robót drogowych z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, w imieniu zakładu robót drogowych chciałem państwa prosić o podjęcie uchwały pozostawiającej nadwyżkę środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 1 092 000 zł w zakładzie robót drogowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu drogowego. Ze środków tych chcielibyśmy wymienić wyeksploatowany sprzęt. Chcielibyśmy zakupić dwa samochody ciężarowe typu wywrotka, jeden samochód ciężarowy pod zabudowę, pod termos do przewożenia masy oraz koparko-ładowarkę. Dla zobrazowania może kilka zdjęć. Tak wygląda nasz sprzęt, na którym pracujemy. Jeśli wyrazicie państwo wolę pozostawienia tych środków, chcielibyśmy mniej więcej taki sprzęt zakupić. Myślę, że pozostawienie tych środków pozwoli nam na dalszą optymalizację kosztów w zakładzie oraz na stopniowe gonienie konkurencji z nowoczesnym sprzętem drogowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie ten projekt, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Identyczny rezultat był głosowania na Komisji Budżetu i Finansów i też opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? W imieniu klubu chciałby ktoś się wypowiedzieć? W imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały PU 388 dotyczącej nadwyżki środków obrotowych w zakładzie budżetowym Zakład Robót Drogowych. Czy wszyscy oddali głos? Pani radna jeszcze będzie głosowała? To prosimy. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła i kolejna uchwała tego typu, czyli PU 389 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lasów Poznańskich z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta. Pan dyrektor Lasów Poznańskich, pan dyrektor Broński, przedstawi projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Zakład budżetowy Zakładu Lasów Poznańskich zwraca się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały miasta Poznania w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta w kwocie 313 264,39 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na realizację dwóch zadań. Pierwszego zadania to projekt i budowa części drogi prowadzącej do kładki na rzece Warcie łączącej Starą Łękę z Dębcem, odcinek ulica Dolna Wilda, ulica ku Dębinie. Kilka słów wyjaśnień. Miasto Poznań uzyskało od Polskich Kolei Państwowych PKP dostęp do kładki biegnącej wzdłuż wyremontowanego przęsła mostu kolejowego na Dębcu. Przed remontem kładki dojście do niej prowadziło chodnikiem wzdłuż nasypu po gruntach PKP. Wobec przebudowy skrzyżowania ulic Dolna Wilda, Czechosłowacka, Świętego Szczepana dojście do kładki biegnie ścieżkami leśnymi, które należy przebudować. W tym celu należy wykonać budowę drogi o szerokości 2,5 metra, długości 465 metrów bieżących, łącznie z ułożeniem krawężników oraz wzmocnienie podbudowy i utwardzenie nawierzchni stucznia granitowego. Jest to bardzo ważna sprawa dla społeczności Dębca, jak i również Starołęki. Jest to praktycznie jedyna możliwość połączenia tych dwóch obiektów. Pragnę również powiedzieć, że jest to pozytywne dla lasów, gdyż zostanie skanalizowany ruch, który charakteryzuje się dosyć dużą częstotliwością osób przechodzących z Dębca do Starołęki. Zostanie do tego wykorzystany dukt leśny. Budowa tej drogi nie naruszy absolutnie drzewostanu, nie zostanie wycięte ani jedno drzewo. Drugie zadanie to zakup rębaka, który jest bardzo potrzebny, dlatego że rębak, który posiadamy, pochodzi z 1997 roku, jest bardzo wyeksploatowany. To urządzenie jest potrzebne do zachowania estetyki lasów miejskich. Ponadto zrębki, które uzyskujemy z tego rębaka, służą do wstępnego nawożenia lasów. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Budżetu i Finansów, obie komisje głosowały identycznie, 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, i obie wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały 389/16? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 11. W punkcie 11a projekt uchwały PU 407/16 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pod nazwą Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ulicy Świerkowej 10 w Poznaniu dla działania 3.2 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym pod działanie 3.2.1 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt przedstawi pan dyrektor Kamiński. A nim panu oddam głos, czy ja mogę poprosić, żeby te drzwi do sąsiedniej sali zamknąć, bo stamtąd bardzo dużo napływa dźwięków. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Miasto Poznań planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwszym konkursie związanym z szeroko rozumianą termomodernizacją do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planujemy złożenie obiektu użyteczności publicznej przy ulicy Świerkowej 10. Jest to obiekt szkolny, który ma być wykorzystywany na funkcje dydaktyczne oraz ma mieć też tam swoją lokalizację Archiwum Urzędu Miasta Poznania. Ta uchwała ma charakter intencyjny i jakby realizacja tej uchwały będzie w momencie, kiedy miasto pozyska dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 10 950 000, z czego koszty kwalifikowane dzisiaj to 8 710 000. Koszty niekwalifikowane to ponad 2 240 000. Wkład własny 2 613 000. Dofinansowanie szacujemy na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę blisko 6 100 000 zł. Ten dokument jest nam niezbędny jakby do potwierdzenia, że w przyszłości ten projekt będzie realizowany przez miasto Poznań. W związku z powyższym proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie. 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos i uzupełnić opinię w imieniu komisji? Czy wyrazić opinię klubu? Czy zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania w punkcie 11a. Projekt uchwały o numerze porządkowym PU 407/16. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, przy 7 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, przystępujemy do realizacji punktu 12. Jest to projekt uchwały PU 390/16 w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości. Pani dyrektor Iwona Maćkowiak przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt tej uchwały zawiera propozycję zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod cmentarze oraz budowli na nich posadowionych. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy te nieruchomości są zajęte na działalność gospodarczą wyłącznie związaną bezpośrednio z utrzymaniem cmentarzy. Każdą inną już nie. Czyli tylko ta, jeżeli nieruchomość jest zajęta na utrzymanie cmentarza, będzie korzystało ze zwolnienia. Jeżeli będzie to inna działalność komercyjna, to oczywiście tego zwolnienia nie będzie. Dlaczego taki projekt uchwały? Od lipca 1992 roku nadal, bo do lipca 2017 miasto Poznań i spółdzielnie Uniwersum łączy umowa i jest to umowa właśnie o utrzymanie, zarządzanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych. I w tym momencie zgodnie z jednym z paragrafów, to był paragraf 8 tej umowy, był taki zapis wtedy w tym 92 roku, że miasto Poznań będzie corocznie na wniosek spółdzielni odstępować od poboru podatku od nieruchomości. W zasadzie no nie ma takiej instytucji odstępowania od poboru podatku, żadnego w zasadzie podatku już od lat. No my w tej chwili przez całe lata umarzaliśmy na wniosek spółdzielni zgodnie nie z tą umową, ale w zasadzie z ustawą ordynacja podatkowa, bo tylko taka możliwość jest. Umarzaliśmy ten podatek od tych gruntów cmentarnych. No ale z uwagi na powtarzalność wszystkie organy, które nas kontrolowały, no twierdziły, że nie jest to prawidłowe, bo oczywiście można umorzyć zaległość podatkową, no ale robi się to sporadycznie, nie powinno być właśnie tego elementu stałości, tu no niestety on występował, więc lepszym rozwiązaniem jest to, co zastosowały inne miasta, bo takie zwolnienie dla gruntów cmentarnych mają zarówno Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Kraków, więc te inne miasta w zasadzie już od lat te grunty cmentarne i nieruchomości są zwolnione, więc chcielibyśmy też wprowadzić właśnie takie zwolnienie zamiast no, tej dotychczasowej praktyki. W tym momencie większość tej kwoty tego zwolnienia to będą same grunty cmentarne, to jest prawie 1 700 000 rocznie i tylko 95 000 to są te budowle posadowione na cmentarzach i to też są oczywiście budowle właśnie związane z samym cmentarzem, czyli to są drogi do tych pól poszczególnych, są to utwardzenia kostką brukową na przykład przed tym domem przedpogrzebowym, są to wodociągi, takie budowle liniowe właśnie na samym cmentarzu, odprowadzenia, także stricte te budowle, które też nie są związane z prowadzoną działalnością spółdzielni, tylko z jakby z obsługą i utrzymaniem cmentarzy. Bardzo proszę o przyjęcie projektowanej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów zagłosowała pozytywnie, to znaczy 9 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Gospodarki Komunalnej też wydała opinię pozytywną, 7 za, 0 przeciw i 2 osoby wstrzymały się od głosu. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym? Tak? Pani Radna Małgorzata Woźniak, bardzo proszę.
Ja mam pytanie, jaka to jest wartość tego umorzenia? I kto jest zarządcą na tych cmentarzach?
To jest Spółdzielnia Pracy Uniwersum.
Aha, okay.
I wartość zwolnienia to tam 1 700 000, prawie 1 800 000 rocznie. Taka jest wartość zwolnienia będzie, a no dotychczas było to umorzenie. Aha, jeszcze Państwu nie powiedziałam, że jednocześnie z tym projektem uchwały, przepraszam, jest projekt autopoprawki, gdyż my w zasadzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który opiniował tą uchwałę, uważa, że rynek prowadzenia cmentarzy nie jest konkurencyjny i taka jest opinia na chwilę obecną, ale no w razie gdyby ta interpretacja się zmieniła, to my no daliśmy właśnie taką alternatywę, że gdyby to było potraktowane jednak jako pomoc publiczna, to w tym momencie jest to pomoc de minimis i UOKiK w swoim wystąpieniu z lutego tego roku wniósł o uzupełnienie tego pierwotnego naszego projektu o dwie rzeczy, o końcową datę obowiązywania uchwały, no taką zgodną z przepisami o pomocy de minimis, czyli jest to czerwiec 2021 i też kazał nam wskazać bezpośrednio przepisy rozporządzenia, które mówią o informacjach, to są przepisy rozporządzenia z 2010 roku, które każą informacje odpowiednie przekazywać organowi, który pomocy publicznej udziela w tej sytuacji, gdyby właśnie takowa wystąpiła. Gdyby za kilka lat na przykład zmieniła się interpretacja UOKiK-u, że jednak jest to pomoc, to taką alternatywę. Zresztą inne miasta no też jednak poszły w to, że może to czasem być pomoc publiczna. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Radna Monika Danelska.
Ja mam takie pytanie. Rozumiem, że to są cmentarze komunalne należące do miasta Poznania, tak?
I grunty tym, jak komunalne.
Pani wspomniała, grunty, tak, przepraszam. I tym zarządza Uniwersum Spółdzielnia Pracy, tak? Ale z tego, co tutaj wiem, to ona prowadzi działalność usługową, komercyjną, czy tak to mam rozumieć?
Tak, ale od tej działalności komercyjnej, usługowej, swojej własnej, to oczywiście nie korzysta ze zwolnienia. Korzystają ze zwolnienia, no żadne budynki też nie będą korzystać ze zwolnienia, bo tu zwalniamy tylko grunty cmentarzy, czyli właśnie same grunty. I tak jak mówiłam, że ta wartość zwolnienia tu jest prawie 1 700 000, 1 695 000 od samych tych gruntów i 95 tysięcy od tych budowli, ale tak jak wymieniłam, są to też tylko te budowle niezwiązane z typową działalnością usługową, komercyjną Spółdzielni Pracy Uniwersum, tylko właśnie jakby z utrzymaniem całego cmentarza, czyli właśnie no, mamy całe zestawienie tych budowli. Są to właśnie drogi dojścia do tych pól poszczególnych, na jakie podzielone są cmentarze, są wodociągi, jest to właśnie utwardzenia no, przed domem przedpogrzebowym na przykład. Nawet sama budowla no, tego krematorium to jest budowla związana z działalnością gospodarczą, bo jest to wszystko też odpłatne. To nie korzysta ze zwolnienia i nie będzie korzystało i dotąd za to też nie było umorzenia. No to właśnie cała komercja prowadzona przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum oczywiście nie będzie korzystała ze zwolnienia.
To można dodać taką uwagę tylko, że ponieważ to dotyczy wyłącznie tych terenów, na których są po prostu rozłożone groby, to zarządca cmentarza jedyny przychód z tych terenów, jaki uzyskuje, to jest opłat tych wieloletnich za utrzymanie grobu. I jeśli ten podatek pewnie jest jedną z poważniejszych kwot kosztowych od tego. W związku z tym ma to bezpośredni wpływ po prostu na tą wieloletnią opłatę, która jest ponoszona przez mieszkańców. W związku z tym w gruncie rzeczy zwolnienie z tego podatku potwierdzone decyzją Rady Miasta oznacza zgodę na to, żeby poziom cen za te opłaty był niższy dla mieszkańców Poznania. W gruncie rzeczy ja tak rozumiem, że taki jest podstawowy cel podjęcia tej uchwały. Tak. Pani radna jeszcze jest zgłoszona, czy to już tylko z rozpędu? Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie uchwały PU 390/16 w punkcie 12 porządku tej sesji. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Zamykam punkt 12. W punkcie 13 projekt uchwały PU 397/16 w sprawie zatwierdzenia taryf Trust S.A. za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania w okresie od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017. Pani Dyrektor Bożena Przewoźna referuje ten projekt uchwały. Przepraszam, Panie Dyrektorze.
Zastępcy, Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący.
Ale też bardzo proszę o referat.
Tak, dziękuję. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Przedkładam projekt uchwały o zatwierdzenie taryf TRUS spółka akcyjna za zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu miasta Poznania w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku. We wniosku spółka załączyła szczegółową kalkulację cen i stawek opłat. Do wniosku nie został załączony plan rozwoju urządzeń będących w posiadaniu Trust S.A. z uwagi na to, że nie prowadził modernizacji inwestycji sieci. Spółka Trust prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Poznania, obszar Lubczykowa Góra, na podstawie udzielonego zezwolenia przez pana prezydenta miasta Poznania. W przedłożonym wniosku Trust wyodrębnił jedną grupę taryfową, to znaczy grupę gospodarstwa domowe i przyjął taryfę dwuczłonową zawierającą cenę wyrażoną w złotych za 1 metr sześcienny i opłatę abonamentową wyrażoną w złotych na odbiorcę za okres miesięczny. Cena odprowadzonych ścieków w okresie wnioskowanym wyniesie 11,86 zł. Na metr sześcienny netto i tu jest wzrost w stosunku do poprzedniej taryfy o 14,8%. Natomiast miesięczna stawka opłaty abonamentowej wyniesie 17,61 zł na miesiąc na odbiorcę usług i tu jest wzrost o 5,8%. Te niezbędne przychody pozwolą na pokrycie kosztów prowadzonej przez TRUS działalności w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków, ponieważ wniosek spełnia wymogi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, stąd podjęcie uchwały jest zasadne. Proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt negatywnie. Głosowała 0 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu głosowała 3 za, 5 przeciw i 1 wstrzymujący, też opinia negatywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzasadnić taką opinię? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Zadziwiać, więc dwa słowa wyjaśnienia. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, czy Wysoka Rada zagłosuje za, wstrzyma się, czy będzie przeciw, i tak ta nowa taryfa wejdzie, chyba że w swej mądrości Rada chciałaby wskazać błędy we wniosku taryfowym. Jeżeli tego nie zrobimy, tych błędów nie wykażemy, to niezależnie od naszego głosowania te taryfy wejdą. To po pierwsze. Po drugie, członkowie komisji mieli wątpliwości co do wartości tych taryf. Po pierwsze, wskazywaliśmy, że no, dwukrotnie wyższa taryfa za odbiór ścieków niż na przykład w akwanecie budzi nasze wątpliwości. I po drugie, zwróciliśmy uwagę na to, że podwyżka w porównaniu do cen, które do dzisiaj obowiązywały, czy do teraz obowiązywało 60%, tak? Panie dyrektorze, dobrze
pamiętam. 14,8%.
14% i tak jest zbyt wysoką podwyżką, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj podwyżki akwanetowskie są na poziomie 3%. Stąd ta decyzja komisji.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji drugiej, czy w imieniu klubów, czy w imieniu własnym? Ja dodam do tego, co powiedział pan przewodniczący Lewandowski, że przypominam zawsze przy tej okazji, że taka jest niestety ułomna natura tych rozstrzygnięć, że w gruncie rzeczy rolą Rady jest ewentualne wskazanie błędów, ewentualnie drugi wariant jest wskazanie źródła dopłaty do tych cen dla przedsiębiorstwa. Z pamięci teraz powiem, że mam wrażenie, że przez ostatnich kilka lat nie było tam podwyżek, właśnie z tego powodu, że chyba jeszcze na etapie opiniowania przez prezydenta były wskazywane błędy w tych taryfach i w związku z tym one w ogóle nie wchodziły w życie. Tak mi się wydaje, że tak było i być może te 14% to jest skumulowany niewielki procent, nie wiem, z 3 lat na przykład.
Tak, to jest dokładnie tak, pan przewodniczący mówi. Przez 3 lata nie było podwyżek z uwagi na to, że poprzedni złożony wniosek zawierał błędy i został negatywnie zweryfikowany i stąd Rada podjęła uchwałę o oddaleniu tego wniosku.
Tak jest. Ale zgodnie z tym, co mówił pan przewodniczący Lewandowski, że do tego, żeby odrzucić taki wniosek, trzeba wskazać błędy w kalkulacji. Dokładnie. W związku z tym, że nie ma głosów w dyskusji, przedstawiam ten projekt uchwały do przegłosowania. Proszę państwa radnych o zaopiniowanie, kto jest za, kto jest przeciw. Ktoś się Pani radna Lidia Dudziak ma jeszcze pytanie. Bardzo proszę.
Pytanie zainspirował pan dyrektor, czy ja dobrze zrozumiałam? Pan powiedział, że przez 3 lata nie było składanek wniosku o podwyżkę, ponieważ były błędy we wniosku, tak?
Znaczy, dobrze zrozumiałam? To nie jest tak. Poprzedni wniosek, który był złożony, zawierał błędy, prawda? Dlatego, że koszty, które były tam...
Nieważne dlaczego. Były błędy, dlatego nie było podwyżki.
Tak.
A teraz jest taka sytuacja, że radni na komisji mówią, nie zgadzają się i podwyżki będą, tak? Czyli jak są błędy zrobione przez was, to nie ma podwyżki,
Nie.
Chciałbym wyjaśnić, żeby stanąć pomiędzy państwem. Wniosek w sprawie taryf składa przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, w tym wypadku spółka Trust S.A. Tak. Wydział w ramach swoich obowiązków sprawdza poprawność sporządzenia wniosku, weryfikuje go.
W zeszłym roku
wskazano, że są w tym wniosku błędy i w związku z tym zarekomendowano Radzie, żeby odrzuciła ten wniosek, został odrzucony, ale z wskazaniem błędów merytorycznych. Natomiast w tym roku wydział, wykonując to sprawdzenie, nie wskazał błędów, czyli nie znalazł, a pojęcie, że coś jest dużo albo mało, w tym sensie nie jest błędem, tylko jest ewentualnie kwestią naszej zgody bądź nie.
Jeżeli Rada Miasta nie zgodzi się, to i tak wchodzi podwyżka, tak?
Tak. I pani radna zna tą procedurę, bo ona jest przez nas przerabiana od kilkunastu lat co roku.
Ja tylko, jeśli mogę, wspólnie uzupełnię tę odpowiedź. To wydział znalazł błędy, nie rada, i tak stąd wnioskował o odrzucenie tak tej jest taryfy.
Wtedy, w poprzednim razem. Tak jest.
Poprzednim razem.
Czy teraz możemy głosować? Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 5 głosów za, 19 przeciw, 5 wstrzymało się. Rada uchwałę odrzuciła. Dziękuję bardzo. Bo taka jest ustawa. Proszę o wniosek, zmieńcie to. 14. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności w Poznaniu i również... A nie, teraz rzeczywiście pani dyrektor przewoźna. Bardzo proszę. Co?
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowna Rado, przedstawiam w imieniu Pana Prezydenta uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2016. Przypomnę, że taki program należy przyjąć do końca marca bieżącego roku na rok obowiązujący i ten przyjęty dzisiaj będzie obowiązywał na 2016 rok. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, przez Koło Łowieckie nr 86 SOKU, Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Poznaniu i również projekt ten został skierowany do opiniowania przez organizacje społeczne, które działają w zakresie ochrony zwierząt. Te organizacje nie wniosły żadnych uwag, ale tak jak mówił Pan Przewodniczący Lewandowski, myśmy chyba przez te lata się dopracowali wzajemnie, czego od Ciebie oczekujemy i program rzeczywiście spełnia chyba również oczekiwania organizacji społecznych. Ja właściwie przygotowałam taką prezentację, ale ona była szczegółowo omawiana na Komisji Gospodarki Komunalnej, na gospodarce, również na Komisji Budżetu. Jeżeli by nie było pytań, to ta prezentacja mówi o wykonaniu tych 10 zadań, które nas obowiązują ustawowo, jak te 10 zadań zostało realizowane w 2015 roku. Jeżeli radni uważają, że jest potrzeba prezentacji, to proszę, ale jeżeli komisje merytoryczne opiniowały pozytywnie...
Czy jest potrzeba dokonania takiej prezentacji, czy opinie... Dziękuję, pani dyrektor.
Dziękuję uprzejmie.
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. I w związku z tym zapytam, czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, czy pan radny chciałby wypowiedzieć się w imieniu klubu, a ktoś inny może w imieniu klubu, a czy w imieniu własnym. Dziękuję, przystępujemy do głosowania. Proszę panie radny nie podpowiadać wszystkim. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, bez przeciwnych. Przy 2 głosach wstrzymujących się Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. W punkcie 15 projekt uchwały PU383 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Ogród Zoologiczny. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie prezydenci, szanowna rado, w imieniu pana prezydenta prezentuję projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej ogród zoologiczny. Przypomnę, że w ubiegłym roku takie zmiany statutu wprowadzaliśmy dla dwóch jednostek budżetowych, to jest usługi komunalne oraz palmiarnia. W momencie, kiedy się jest nowy dyrektor od 10 grudnia ubiegłego roku, proponujemy również statut nowy w ogrodzie zoologicznym. Potrzeba zmiany statutu wyniknęła z przepisów prawa i poza tym uzupełniliśmy przedmiot działalności ogrodu zoologicznego. Zmiana polega na tym, że dyrektor w tej chwili ogrodu zoologicznego ma prawo sam ustalać i wprowadzać w życie regulamin organizacyjny. Do tej pory częściowo zakres tych regulamin organizacyjnych pisany był w statucie poszczególnych jednostek budżetowych. Również uzupełniono porządek, przedmiot działalności ogrodu zoologicznego, likwidując zapisy dotyczące bieżącej sprzedaży pamiątek, książek na terenie ogrodu zoologicznego. W tej chwili to jest zawarte w paragrafie trzecim, w ustępie czwartym, jednym punktem, że jednostka budżetowa świadczy usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym zarządzeniem prezydenta miasta Poznania. Procedowany regulamin jest potrzebny, aby pani dyrektor mogła wprowadzić w życie nowy regulamin organizacyjny ogrodu zoologicznego. W imieniu pana prezydenta proszę o przyjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej wydała opinię pozytywną. 8 za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym. Komisja Budżetu i Finansów wydała opinię pozytywną. 9 za, bez wstrzymujących i przeciwnych głosów. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię, wypowiedzieć się w imieniu klubu, w imieniu własnym? Ja mam jedno pytanie dotyczące zaskarżenia uchwały przez prokuratorę dotyczącej również statutów jednostek miejskich, tych służby zdrowia, o tym dzisiaj rano mówiłem, które dotyczyły wejścia w życie. Tam zarzucono, że tego typu uchwały powinny być ogłoszone w dzienniku urzędowym Wojewody Wielkopolskiego. Czy na ten temat jakaś refleksja była wykonana, czy to jest zbyt nowa rzecz?
To nie ukrywam, że dla mnie jest nowa rzecz, tak?
Tak. Bo... Ja przepraszam bardzo. Państwa radnych proszę o to, żeby nie suflować nic na ten temat, dobrze? To nie pomaga w przeprowadzeniu sesji, więc proszę naprawdę... No. Pytam o to dlatego, że wpłynęło wczoraj wezwanie do, nie, już nie wezwanie do usunięcia, tylko do wojewodu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżenie uchwał dotyczących statutów trzech naszych NZOZ-ów. We wszystkich trzech jest wskazanie, że tego typu uchwały powinny być publikowane.
Czyli wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego.
I rozumiem, że tutaj na razie posługujemy się standardem dotychczasowym.
Chyba, że pan prezydent pozwoli, że w tym momencie...
Ale nie wiem, czy jest taka potrzeba.
Czy jest taka potrzeba prowadzić poprawkę prezydent. Ja będę chyba...
Dobrze, to ewentualnie wrócimy do tego. Chodzi mi o to, żeby sygnalizować, że jest ten problem gdzieś w powietrzu. Dobrze. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje w sprawie tej uchwały. Bardzo proszę. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. To był punkt 15. W punkcie 16 projekt uchwały PU 391/16 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu i tę uchwałę przedstawi pan dyrektor Karolczyk. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, w imieniu pana prezydenta chciałbym przedstawić projekt zmiany statutu Poznańskiego Centrum Świadczeń. Mianowicie chodzi o wejście w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy.
Czy można poprosić trochę bliżej do mikrofonu? Można go podnieść.
Okej. Okay. Chodzi o zmianę dotyczącą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Chodzi o program 500+ rodzina. Zmiana dotyczy tylko zapisów statutu w przedmiocie działalności w rozdziale drugim Mianowicie dopisuje się punkt drugi, świadczenie wychowawcze określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jest to, że tak powiem, propozycja projektu uchwały porządkowa, którą ewentualnie poddaję do państwa dyspozycji.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie ma zgłoszeń. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie projektu uchwały? Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. Jeszcze chwilę. O, już. Proszę o wynik. Trzydzieści głosów za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16. Punkt 17. Projekt uchwały PU385/16 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Bardzo proszę, pan konserwator Starzycki przedstawi ten projekt.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały dotyczącej zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Generalnie projekt ten oparty jest o artykuł 18 ustawy z 18 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 16 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I w paragrafie pierwszym uchwała Rady wyraża zamiar utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Integralną częścią uchwały stanowią charakterystyka obszaru Stare Miasto jako załącznik numer 1 oraz graficzna prezentacja przebiegu granic planowanego parku kulturowego, załącznik numer 2. Ja nie będę państwu w tej chwili cytował w całości załącznika i uzasadnienia zamiaru utworzenia tego parku kulturowego, ponieważ na poprzedniej sesji Rady Miasta państwo wysłuchaliście tego uzasadnienia i w tej chwili ograniczę się tylko do tego, że po ponownej analizie w związku z propozycjami, które padły na poprzednim posiedzeniu, chciałbym powiedzieć, że jest to, ta uchwała ma charakter inicjujący, ale podtrzymujący proponowane granice tego parku kulturowego, które obejmują najcenniejsze kulturowo obszary miasta lokacyjnego o oryginalnym średniowiecznym rozplanowaniu, czytelnym do dnia dzisiejszego, o zwartej i jednolicznej strukturze architektoniczno-przestrzennej. I tak jak powiedziałem, po ponownie przeprowadzonej analizie w związku z propozycją państwa radnych dotyczącą poszerzenia granic, aktualnie rekomendujemy utworzenie parku na obszarze, który w 97% powierzchni jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar Stare Miasto w Poznaniu. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że jest to ustawowy zapis o obligatoryjnym sporządzaniu planów miejscowych dla obszarów, na których utworzono park kulturowy. I chcę tu wyraźnie podkreślić, że planowane prace związane z utworzeniem parku kulturowego na terenie Starego Miasta stanowią dopiero pierwszy etap działań zmierzających do poprawy przestrzeni publicznej na najcenniejszych historycznie obszarach miasta. W drugim etapie, zgodnie z rekomendacją Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta, park kulturowy mógłby objąć także tereny położone na wschód od dzisiejszego miasta, sięgające na przykład do mostu Rocha i mostu Chrobrego, w tym również obejmujące historyczne obszary Chwaliszewa i Grobli, jak również zespół urbanistyczny Wzgórza Świętego Wojciecha. Przystąpienie do tego drugiego etapu prac uzależnione jest od postępów w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych wymienianych przeze mnie obszarów. Objęcie parkiem kulturowym obszarów pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowałoby zablokowanie w ich obrębie jakichkolwiek procesów inwestycyjnych, co jest sprzeczne z założeniami polityki miasta w zakresie odnowy i rozwoju Śródmieścia Poznania. Bardzo proszę Państwa radnych o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie ten projekt. 6 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Komisja Polityki Przestrzennej 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, czy w debacie indywidualnej? Nie widzę. Jest pani radna Małgorzata Woźniak. Bardzo proszę.
Komisja rewitalizacji też była za. Przewodniczący nie wymienił.
Nie wymieniłem, bo nie mam tego protokołu, ale to może tylko przez przeoczenie. Jeśli tak, to dziękuję, że Komisja Rewitalizacji też była za. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej nie widzę. Przystępujemy w związku z tym do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 21 głosów za, 0 przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. W punkcie 18 projekt uchwały PU 394/16 uchylająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. Projekt przedstawi w imieniu autorów pan przewodniczący Michał Grześ. Czy jest potrzebny support?
Moment. Dobrze, o, już mam. A chciałbym, żeby coś było widać.
Ciemność widzę.
Czy szanowni Państwo, chciałbym na początek... Oj, bo tu wyleciało chyba, nie?
O.
O, jest. To jest pomnik w Londynie. Ale nie, jak gdyby nie... Tutaj chciałem Państwu na początku, zanim dojdziemy do tego... Nie, bo to tak przed chwilą znalazłem. Ja muszę powiedzieć, że tych pomników trochę już naoglądałem i muszę Państwu powiedzieć na początku, że czegoś takiego jak pomnik doskonały nie znalazłem. To jest miasto Paryż i pomnik. Tu mamy pomnik de Gaulle'a. To jest chyba rzeźba bardziej niż pomnik. A to już jest pomnik. To jest pomnik Churchilla w Paryżu. To jest pomnik pamiętnego zdarzenia, gdzie jeden piłkarz drugiego rąbnął głową. To jest Joanna d'Arc. Tu mamy pomnik z okazji I wojny światowej. I tyle Paryż, Londyn. To jest pomnik Gandhiego. pomnik Churchilla, myślę, że nawiązuje do naszego Mikołajczyka z Erżneli. To jest pomnik Sikorskiego. To jest pomnik, który zapewne zainteresuje panią radną Kretkowską. To jest kobiet, które zginęły w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czy taki przeszedłby przez komisję. No i nowy trend w pomnikach, który nie tylko można zobaczyć w Londynie, pokażę podobny jeszcze chyba w Stanach. To jest pomnik Michaela Jacksona w Londynie. Madryt. Pomnik toreadorów. A tam kogoś, nieważne, no to wiadomo kogo. Ten pomnik. Kiedy ja ten pomnik zobaczyłem, mówię, Jezus Maria, co za straszny pomnik. Okazało się, że to jest pomnik Newtona, wyrzeźbiony przez Salvadore Dali. W związku z tym, no mówię, no niezły jest, niezły jest. Tylko gdyby był początkującym twórcą i by zaproponował naszej komisji pomnikowej postawienie takiego pomnika w Poznaniu, zapewne by został wyrzucony, bo mamy takich znawców. Tu też jest pomnik, nie wiem, jakiejś rodziny. Chicago. Myślę, że to jest ten nowy trend. Właśnie to jest pomnik Marilyn Monroe w Chicago. Myślę, że też nie miałby szansy przejścia przez naszą komisję pomnikową. To jest pomnik Jordana. Już kończę. W Nowym Jorku. W Nowym Jorku jest ciekawie, bo są tam pomniki polskie. No to jest taka rzeźba przed ONZ-em właśnie, to nie jest pomnik. Ale tutaj mamy pomnik grunwaldzki w Nowym Jorku. Myślę, że w Poznaniu by nie miał szans powstać, bo na koniu król. To jakiś też taki Andersena baśni pomnik. No i tu jest pomnik katyński. Czy państwo sobie wyobrażacie, że taki pomnik w Poznaniu katyński by powstał? Bo ja sobie nie wyobrażam. W życiu nie wierzę, że zespół pomnikowy by taki pomnik. Stoi w dość reprezentacyjnym miejscu w Nowym Jorku. Jakoś nikomu to nie przeszkadza. I na końcu pomniki Tokio, ale tylko dwa, bo to jest zupełnie inna kultura, więc no nie ma szans, żeby taki pomnik u nas. To zapewne jakiś bohater japoński, to też bohater japoński, znany z filmów. Szanowni Państwo, dlaczego to pokazałem? Ja myślę, że jeśli my mówimy o tym, że Poznań ma problemy z pomnikami, to by trzeba było powiedzieć, że cały świat ma problemy z pomnikami, bo tak naprawdę pomnik jest kwestią gustu, kwestią tego, co się komu podoba i wybranie, znaczy stworzenie tej całej uchwały pomnikowej było po to, żeby powstała procedura, która wybierze pomniki doskonałe w Poznaniu. Aha, jeszcze nie pokazałem. Jak się włączy, to pokażę, bo były ciekawe pomniki. Ja myślę, że największy dystans do pomników mają w ogóle Czesi. Ja myślę, że można w Czechach zobaczyć rzeczywiście rewelacyjne. Natomiast chciałbym powiedzieć Państwu, że co zyskaliśmy przez zespół pomnikowy? Zyskaliśmy to, że jest niesamowita biurokracja, by w Poznaniu postawić pomnik. Tak naprawdę, poza jednym przypadkiem, kiedy rzeczywiście wszyscy orzekli jednogłośnie, że pomnik Paderewskiego w swoim czasie zaproponowany jest straszny, to nie znajdzie się w Poznaniu ktoś, kto powie, że jakiś pomnik jest... Nie znajdą się wszyscy, którzy stwierdzą, że pomnik jest brzydki i nie znajdą się wszyscy, którzy powiedzą, że pomnik jest piękny. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś był zrobiony konkurs na najbrzydsze pomniki w Polsce i z Poznania wybrano pomnik Państwa Podziemnego na przykład. Nie uważam, że to jest brzydkie. Uważam, że to jest jeden z najładniejszych pomników, ale to jest moje zdanie. To jest kwestia gustu. Pomnik jest kwestią gustu. I jak znaleźć teraz ludzi, którzy ten gust przełożą na rzeczywistą realizację? Myślę, że się to po prostu nie uda. I zespół pomnikowy, to co nam przedstawiono na Komisji Kultury, cała procedura wyboru pomników powoduje, że my tych pomników nie postawimy. A Poznań, szanowni państwo, nie ma problemu z pomnikami. Poznań ma problem z budowlami. Dworzec kolejowy w Poznaniu praktycznie jednogłośnie został okrzyknięty najbrzydszą budowlą w Polsce. To, co powstaje dzisiaj, co się nazywa Galeria Poznania, jest to tragedia. Gdyby taki zespół zatwierdzał budowlę w Poznaniu, byłoby to uzasadnione, bo budowle
trwają i budowle rzucają się w oczy. Te nasze pomniki przy skromnych możliwościach komitetów pomnikowych są po prostu niewielkie. Rzadko kiedy można je nawet zauważyć, że one zostały postawione. Może trzeba się przypatrywać. A my zrobiliśmy z tego naprawdę wielką ceregielę i wielki jakiś problem. Problemem w Poznaniu nie są pomniki. Dlatego procedura, która była wcześniej, czy procedura, że Rada Miasta zatwierdza, czy ten pomnik wybudować, a resztę zostawiamy konserwatorowi zabytków i Wydziałowi Urbanistyki, była najnormalniejszym, najlogiczniejszym rozwiązaniem. Panie Antoni, pomnik II Armii Wojska Polskiego na Cytadeli by w życiu nie powstał, gdyby przechodził przez komisję pomnikową. Nie byłoby żadnej szansy, przynajmniej nie powstałby w takiej postaci, w jakiej on powstał, tak? I dlatego teraz, szanowni państwo, to od was zależy. Czy chcemy być miastem, w którym nie będzie w ogóle pomników? Czy chcemy być miastem, które jednak te pomniki będzie miał, jedne lepsze, jedne gorsze, ale one będą. Będą pokazywały naszą historię, będą pokazywały ludzi, którzy żyli w tym mieście lepiej lub gorzej, w zależności od finansów twórców, od różnych artystów. Czasem się zdarzy, że stwierdzimy, że jest to pomnik brzydki, a potem facet na przykład się będzie nazywał Salvadore Dali. Może tak być. I na zakończenie chciałbym pokazać właśnie te pomniki czeskie. Ten akurat jest, mi się bardzo podoba. To jest pomnik ofiar komunizmu i to jest taka ścieżka, gdzie są te postacie. Myślę, że to akurat jest jeden, dla mnie jeden z ciekawszych pomników. Ale już na przykład pomnik Wacława, myślę, że nie miałbyś. Fakt, że on jest tu w jakimś miejscu zamkniętym, ale gdybyśmy chcieli taki pomnik postawić któremuś królowi, raczej by nie było szansy. Albo na przykład ten Haszka. No w życiu by w Poznaniu taki pomnik nie przeszedł. Albo ten, to raczej rzeźba jest bardziej, naczynie, do którego siusiają ci panowie, to jest granice Czech. Takie odwzorowanie, tak? Także siusiają, no też by raczej...
Ale to chyba kto inny by się nie zgodził.
Nie było szans. No i pomnik ten, który mi się najbardziej podoba. Szanowni państwo, czy sobie wyobrażacie taki pomnik w Poznaniu na przykład jakiejś znanej osoby? Na przykład za 20 lat pomnik pana prezydenta Jaśkowiaka. Nie. Zespół pomnikowy by nie dopuścił do powstania takiego pomnika naszego pana prezydenta. I dlatego wiem już, że uchwała jest raczej przesądzona, ale ja państwa będę zanudzał zniesieniem zespołu pomnikowego jeszcze do końca kadencji albo jeszcze dłużej, jak da Pan Bóg. Natomiast chciałbym, żebyśmy rzeczywiście, żeby zaczęła się dyskusja, bo biurokracja jest najgorszym elementem, co można było wymyśleć. Takiej biurokracji, jaką wymyślono przy ustalaniu pomników w Poznaniu, to co najmniej jakbyśmy mieli, nie wiem, setki chętnych do stawiania pomników w Poznaniu. Przy wcześniejszej obowiązującej procedurze średnio, jak nam pokazano, powstawał jeden pomnik na rok. Jeden pomnik na rok. A myśmy stworzyli procedurę, żeby nawet ten jeden pomnik na rok w Poznaniu nie powstał. Dlatego nawet jeśli dzisiaj już państwo zdecydowali, jak zagłosować nad projektem tej uchwały, naprawdę apeluję do tego, żeby głębiej się zastanowić nad tym, czy chcemy żyć w mieście, które nie będzie miało swojego wyrazu, nie będzie miało ciekawych rzeczy, lepszych, gorszych, czy rzeczywiście chcemy żyć w mieście, które kiedy fotoreporter jakiejś telewizji zrobi zdjęcia, będziemy wiedzieli, o, jest to Poznań. A nie tak jak dzisiaj, kiedy są miasta zburzone, Berlin, Wrocław, Poznań, to naprawdę nie wiadomo, czy te zdjęcia powojenne są z Poznania, Wrocławia czy Berlina. Ale właśnie ten klimat, jaki tworzymy pomnikami, nawet tymi nieudanymi, ale to jest klimat miasta. Natomiast niestworzenie pomnika, jakiego... No to jest moim zdaniem największa zbrodnia miasta. Jeszcze jedno. Być może w centrum miasta mamy rzeczywiście tych pomników za dużo, ale proszę sobie przypomnieć, gdzie poza obszarem, powiedzmy, odwarty do Przybyszewskiego, tutaj może też od, powiedzmy, mostu Lecha do drogi Dębi, do Hetmańskiej,
gdzie na osiedlach, jakichkolwiek osiedlach stoją jakiekolwiek pomniki. Nie ma w ogóle szans. Być może powinniśmy ułatwić stawianie pomników na tych osiedlach bardziej peryferyjnych, w parkach, a rzeczywiście tam, gdzie tych pomników mamy za dużo, zostawić pewne utrudnienia. Ale jednak apeluję do Państwa, naprawdę, to nie jest, że wszyscy chcą stawiać w Poznaniu pomniki. Jeden pomnik na rok powstawał i to w okresie, kiedy jeszcze była większa chęć do stawiania pomników. Chęć obecnie do stawiania pomników jest coraz mniejsza. A jak nawet się znajdzie ktoś do postawienia pomnika i zacznie przechodzić tą drogę przez mękę, to myślę, że się zniechęci. Także ja apeluję do Państwa jednak o zdrowy rozsądek. Jeżeli nie dzisiaj, to za pół roku, bo ponowię tę uchwałę za pół roku. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała negatywnie ten projekt uchwały. Głosowała 6 za, 6 przeciw. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię?
Nie zaopiniowała pozytywnie, panie przewodniczący.
Proszę?
Nie zaopiniowała pozytywnie.
Zaopiniowała negatywnie.
Po prostu nie miała zdania.
Opinia pozytywna jest wtedy, kiedy jest więcej głosów za niż przeciw. W związku z tym, jeśli jest, nie ma tego, to jest negatywna. Opinia jest albo taka, albo taka. Dobrze. Nie ma neutralnej.
Dobrze.
Wniosek był o zaopiniowanie pozytywne. W związku z tym, jeśli nie ma pozytywnej, to jest negatywna. Ważne jest to 6-6. To Państwo doskonale rozumieją. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby? Nie słyszę. Czy w imieniu klubów? Nie słyszę. Debata indywidualna. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja bym chciała poprzeć konkluzję pana i opis sytuacji pana radnego Michała Grzesia, czy pana przewodniczącego Michała Grzesia. Intencja była zapewne, jak to zwykle bywa, słuszna, żeby spróbować wpłynąć na jakość, estetykę przestrzeni publicznej, więc intencja była chwalebna, wykonanie bardzo zbiurokratyzowane. I rzeczywiście nierokujące najlepiej, jeśli chodzi o końcowe efekty i trzeba by coś z tym zrobić. I na poparcie tego, o czym tutaj mówił pan radny, przytoczę jeszcze inny przykład. Kiedyś na Komisji Kultury i Nauki dwie kadencje temu przedstawiano pracę studentki rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, która zdobyła nagrodę za za projekt pomnika baletnicy, który proponowała umieścić w takim miejscu na wprost Akademii Ekonomicznej, starego budynku ówczesnej, a dzisiaj Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie jest wolne miejsce i tam taka stara fontanna, wówczas nieczynna. I to tak było ładnie zakomponowane, ta baletnica, z której tam spódnicy tryskała ta woda. No i pamiętam, że Michałowi Grzesiowi się to bardzo podobało, mnie też, ale gro komisji uznało, że to jest niepoważne i ówczesna pani konserwator zabytków powiedziała, że to jest niepoważne, żeby baletnica w tym miejscu, etc. No więc baletnica nie zagościła, natomiast zagościła w ogrodzie botanicznym. I puenta jest taka, że miasto Poznań chwali się tą baletnicą w tej chwili w Centrum Informacji Miejskiej. Ta baletnica w tym ogrodzie botanicznym jest pokazywana turystom jako taki jeden z takich właśnie punktów miasta Poznania, które tutaj właśnie, którym się chwalimy. Natomiast komisja złożona z tutaj chwalebnego grona uznała, że to jest niepoważne i obawiam się, że tak byłoby z wieloma pomnikami, co tutaj prezentował pan radny. Też była starsza pani, która pomnik psa, a pani się zajmowała całe życie psami. Też nie zgodzono się, żeby ten pies był w przestrzeni publicznej, prawda, bo miasto Poznań jest zbyt poważnym miastem, ażeby pies mógł mieć swój pomnik, więc ten pies ma ten pomnik w podwórzu kamienicy, której właścicielką jest ta pani i teraz tam ludzie chodzą obejrzeć pomnik psa. Natomiast w przestrzeni publicznej oczywiście żaden pies, bo to zbyt niepoważny. Jesteśmy bardzo poważnym społeczeństwem, kiedy chcemy być poważni. Tego się właśnie bardzo obawiam. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W Poznaniu oczywiście dobrze by było, by
sztuka w przestrzeni publicznej, to sztuka wysokiej jakości, gościła częściej. Jeśli chodzi o rzeźby, to jak wiadomo, one nie podpadają pod wspomniany projekt, pod wspomnianą uchwałę. Ona dotyczy pomników. Które pomnik tym się od rzeźby różni, że wiąże się z nim jakaś idea, a idee ludzi różnią. I w związku z tym pod koniec poprzedniej kadencji próbowano znaleźć taką formułę, która by sprowadziła rozważania dotyczące idei i gustów artystycznych na jakąś formę debaty publicznej. Czy to się udało? Jeszcze nie wiemy, ponieważ ta uchwała funkcjonuje dopiero pół roku. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę zgadzającą się na pomnik, która już przeszła część tej procedury. I to jest pierwszy przypadek. W związku z tym trudno powiedzieć, czy ta uchwała się sprawdza, czy nie. Niewątpliwie pan radny Michał Grześ ma rację co do tego, że procedura, którą wprowadzono, jest dosyć skomplikowana i być może zbiurokratyzowana. Ja obiecuję, że za pół roku wprowadzimy na posiedzenie Komisji Kultury, jeśli dzisiaj ten wniosek pana radnego nie przejdzie, taki punkt, by zastanowić się nad tym, na ile te doświadczenia wtedy roczne funkcjonowania tej uchwały są wystarczające do jej ewentualnego poprawienia. Uchwała ta i cała procedura powstawała w sytuacji pewnych konfliktów dotyczących pomników w Poznaniu i to był tego efekt. Teraz mamy pewne zniecierpliwienie tym, że zaczęła funkcjonować dosyć późno, był długi okres przerwy i że wydaje się skomplikowana. Za pół roku będzie dobry czas, by to ocenić. Dzisiaj uważam, że inicjatywa po półrocznym funkcjonowaniu jest zbyt szybka, by podjąć świadomie decyzję, dlatego ja będę przeciw, choć uwagi pana radnego były interesujące. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer.
Ja właśnie mam pytanie do pana radnego Grzesia. Na ile krytyka dotyczyła uchwały, czyli samej konstrukcji i pomysłu, żeby dyskusje, które często są różne emocje, stworzyć dla tej dyskusji pewną formę, która pozwala o tym mówić nie na sesji Rady Miasta, ale może w trochę innym miejscu i trochę starannie dobranym gronie. A na ile to była krytyka samej sposobu działania tej komisji, czyli sposobu wykonywania tej uchwały? Bo ja słuchając pana widziałem dużo krytyki dotyczącego sposobu wykonywania tej uchwały. To jest trochę inna materia niż samej zasady, że dobrze byłoby kwestię pomników jednak dyskutować, rozmawiać o niej w trochę bardziej indywidualnej formie, a nie w formie typowych spotkań danej Komisji Rady Miasta Poznania. To pytanie, o czym mówimy, żeby nie dać dziecka z kąpielą? Bo jeśli to jest to drugie, sposób działania, to rzeczywiście warto się przyjrzeć, jak ta uchwała jest wykonana i może tą uchwałę modyfikować w tych fragmentach, którzy są sposobu działania. Natomiast pytanie, czy chcemy wrócić ją całkowicie, czy powiedzieć nie. Wróćmy do sytuacji wcześniejszej, kiedy kwestia pomników jest poza jakimkolwiek trybem dyskusji innym niż każda inna sprawa, którą Rada podejmuje. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, czuję się zmuszony zabrać głos, bo jestem przedstawicielem Rady Miasta w ramach tego zespołu do spraw pomników obok pana radnego Aleksandrowicza. I mam wrażenie, że to, co przedstawił pan radny Michał Grześ, ta sytuacja zupełnie jest inna niż on ją właśnie tutaj przedstawił. Mam nadzieję, że to wynika z braku wiedzy o funkcjonowaniu zespołu, a nie ze świadomego tutaj przeinaczenia faktów. Bo moglibyśmy odnieść wrażenie, że w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy jakąś kolejkę 20-30 super fajnych, ciekawych, oryginalnych propozycji na pomniki, niektóre w stylu takich, które były pokazywane tutaj w tej prezentacji, czy tej baletnicy, o której mówiła pani Kretkowska, i jakiś głupi zespół blokuje super fajne inicjatywy. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Są trzy albo cztery faktycznie sprawy, którymi się w tej chwili ten zespół zajmuje, trzy pomniki, gdzie też nie idzie pełną drogą, którą wskazuje ta uchwała, czyli przeprowadzenie konkursu, tylko pewną formułę uproszczoną. Zresztą akurat w przypadku pomnika Wypędzonych Wielkopolan zastosowano ją właśnie na prośbę Komitetu Pomnikowego, czyli żeby odstąpić od konkursu, a przeprowadzić tylko debatę publiczną, która zresztą się w zeszłym tygodniu odbyła. Tak to w tej chwili wygląda. W żaden sposób ten zespół nie blokuje na złość jakichś, powiedziałbym tutaj, ciekawych realizacji, którymi jest miasto zasypywane, bo niestety, tu się akurat mogę zgodzić, nie mamy jakoś zbyt wiele tych interesujących, ciekawych projektów, pomników i to jest jakiś problem, ale absolutnie to nie jest wina zespołu do spraw pomników czy uchwały pomnikowej. I wracam tu w takim razie do samej, no jakby powiedzmy, idei, która stała za tą uchwałą. Faktycznie, zgodnie z ustawą, teoretycznie jedynym formalnym wymogiem typowo pomnikowym, niezwiązanym powiedzmy z kwestiami prawa budowlanego czy ochrony konserwatorskiej, jest ta uchwała Rady Miasta podejmowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. I można sobie przyjąć jakby dwie zasady, czy dwie formuły funkcjonowania tych uchwał. Albo ona jest uchwałą intencyjną na początku jakby całej tutaj tej procedury pomnikowej, gdzie komitet inicjatywny no, przychodzi z jakąś ideą, powiedzmy, a Rada Miasta na samym początku daje to zielone światło, że tak, ta osoba, to wydarzenie, ta idea jest godna upamiętnienia, macie naszą uchwałę, a teraz powiedzmy szykujcie się na zbieranie pieniędzy, na stworzenie projektu i tak dalej. Myślę, że taka uchwała na początku tej procedury ułatwia później komitetowi, temu pomnikowemu dalsze te rzeczy, no bo nie doprowadzi do sytuacji, w której przeprowadzone zostaną wszystkie rzeczy, czyli przygotują projekt, zbiorą fundusze, a na końcu będzie jakaś dyskusja w Radzie Miasta i ta Rada by stwierdziła, nie, w ogóle my takiego pomnika nie chcemy. Więc ja uważam, że ta kwestia, którą przyjęliśmy, że robimy tą uchwałę na początku, kiedy w zasadzie jest często sam zarys idei, bez lokalizacji, bez projektu, bez pieniędzy, jest mimo wszystko lepszy i jest wyjściem naprzeciwko tych inicjatyw, a nie, że robimy to na końcu, kiedy jakby ktoś już wykonał potężną pracę i może się potknąć na tym ostatnim etapie, czyli głosowaniu w Radzie, że to zostanie mu odrzucone. Natomiast oczywiście, jeżeli przyjmujemy tą taką dość mimo wszystko wygodną czy sprzyjającą komitetom pomnikowym procedurę, że ta uchwała intencyjna jest na początku, no to jest pytanie, czy później po podjęciu tej uchwały intencyjnej faktycznie odpuszczamy całkowicie temat, nie interesujemy się tym, jak ten pomnik będzie wyglądał, gdzie będzie zlokalizowany, zostawiamy to faktycznie tylko na zasadzie powiedzmy takiej reakcyjnej trochę ze strony Wydziału Urbanistyki czy konserwatora, że jeżeli no, byłoby jakieś naruszenie prawa, niezgodność z planem miejscowym czy no, wyjątkowe jakieś pogwałcenie zasad ochrony konserwatorskiej, to wtedy można to przyblokować. Czy jednak staramy się troszeczkę ten proces pomnikowy mimo wszystko, nie wiem, na ile kontrolować, na ile wspomagać bardziej, bo przypomnę, że zespół do spraw pomników to są w większości przedstawiciele środowiska ekspercko-społecznego, to są przedstawiciele trzech poważnych poznańskich uczelni, Politechniki, Uniwersytetu Artystycznego UAM-u, Wydział Historii Sztuki, Wydział Rzeźby, Wydział Architektury. To są przedstawiciele organizacji pozarządowych, które się aktywnie przestrzenią w mieście zajmują. To jest tylko dwóch radnych i nie pamiętam, czworo albo pięcioro urzędników. I co ciekawe, to mogę Państwu powiedzieć, pewne spory w ramach tego zespołu, pewne podziały, jeśli chodzi o opinie, przebiegają absolutnie w poprzek, powiedzmy, tego, z jakiego ramienia ktoś jest członkiem tego zespołu, kogo reprezentuje. Akurat my z Radnym Aleksandrowiczem reprezentujemy oboje Radę Miasta i mamy bardzo często różne zdania. To jest oczywiście dość... nie jest to wcale zaskakujące, powiedzmy, ale wśród tej strony społeczno-eksperckiej także bardzo często są różne podejścia i zespół służy temu, żeby troszeczkę to właśnie taką opinię szerszą niż sami radni czy sami urzędnicy uzyskać. Faktycznie ja się zgadzam z panem radnym Szczucińskim, że mamy za krótki okres funkcjonowania, żeby ocenić, powiedziałbym, efekty tej pracy. Natomiast uważam, że jak najbardziej należy dalej w tej procedurze pozostać, zobaczyć jak to się sprawdzi. Oczywiście przy pomnikach zawsze mamy wiele problemów wykraczających poza samą kwestię wartości artystycznej czy kontekstu urbanistycznego, lokalizacji, bo bardzo często jakby te wnioski, które do nas do zespołu trafiają, no powiedzmy bardzo mgliście się wypowiadają o tym, z czego miałby być ten pomnik sfinansowany, a domyślnie jest tam gdzieś w wielu miejscach napisane, że to miasto miałoby go sfinansować, więc tym bardziej jest wtedy, jeżeli miasto faktycznie kiedyś miałoby do takiego pomnika dołożyć, tym bardziej jest zasadne, żeby jakieś ciało właśnie takie urzędniczo-ekspercko-społeczne mimo wszystko na ten temat się wypowiedziało. Także jakość tych materiałów, które komitety pomnikowe pokazują, no czasami troszeczkę wymagałaby jednak nieco lepszej, nieco tutaj większej profesjonalizacji, bo często z jakiejś takiej jednej pojedynczej wizualizacji, czy no wręcz szkicu ołówkowego, bez kontekstu, bez wskazania, z jakich materiałów to będzie zrobione, no też ciężko podjąć tutaj jakąś decyzję czy rekomendację, więc też mam nadzieję, że ta praktyka, dosłownie dwa zdania, że ta praktyka działania zespołu pomnikowego tej uchwały przyczyni się do tego, że te propozycje ze strony komitetów pomnikowych będą troszeczkę bardziej czytelne, lepiej powiedzmy tutaj wykonane, bo to jest też ważne dla dyskusji społecznej. Bardzo często te pomniki, przecież to nie jest tylko gromada kilku czy kilkunastu osób, które sobie w gabinecie dyskutują o tym. To jest tak, że dyskusja, jak przy pomniku Paderewskiego, czy Króla Przemysła, czy pomnika wdzięczności, to jest
proszę
dyskusja
puentować.
Medialna, ogólnospołeczna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym odpowiedzieć jako referujący, tak?
Bardzo proszę, pan radny.
Panie radny, żeby wybudować pomnik w Poznaniu, trzeba nie tylko przejść drogę taką, jakby wybudować cokolwiek w Poznaniu, ale jeszcze trzeba przejść wstępną opinię komisji, następnie szerszą opinię komisji, następnie komisja może zdecydować o konkursie, wygra jakiś super artysta, super drogi i pomnika nie ma. Jeżeli w Poznaniu chce się wybudować obiekt typu na przykład Poznania, który będzie jednym z największych straszydeł w mieście Poznaniu obok dworca, to idzie się do i sprawę całą prowadzi jeden urzędnik. I jak to powiedział pan dyrektor na komisji, którą pan prowadził, ten urzędnik oczywiście odpowiada tak naprawdę przed Bogiem i historią, tak? Bo on wydaje, jak jest plan, to sprawdza zgodność z planem, wydaje pozwolenie na budowę. Tak naprawdę ani Rada Miasta, ani nikt w tym mieście nie interesuje się tym, jak ten obiekt będzie wyglądał. Kiedy radni się zainteresują, to pokaże się makietkę, która nijak ma się potem do tego, co powstało. Patrz na przykład Centrum Handlowe Malta, gdzie miało być lodowisko przed centrum. No, najróżniejsze rzeczy nam opowiadano, a co powstało, to widzimy. Czyli wybudowanie wielkiego obiektu, czy handlowego, czy bloku w mieście, to tak naprawdę jest decyzja pojedynczego urzędnika. No jeśli jest to w terenie, gdzie jest ochrona konserwatorska, no to jeszcze jest pani konserwator. Ale tak naprawdę to postawienie wielkich budowli w mieście to jest decyzja jednego urzędnika. I jak powiedział pan dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, no jeśli coś się nie zgadza, no to trzeba iść do sądu. No okazuje się, że jak sąd stwierdzi, że coś się rzeczywiście nie zgadzało, to się przychodzi do Rady Miasta i każe się zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby się zgadzało. Ale do czego zmierzam? Łatwiej w Poznaniu postawić kilkudziesięciopiętrowy budynek, jak najbardziej szpetny, na który nie ma nikt właściwie nic do powiedzenia, z wyjątkiem tego jednego urzędnika, który sprawę postawi, a teraz malutki pomniczek, której góra jest jeden na rok, decyduje tak wielkie grono. Dlaczego jest w ogóle tak mało? No ludzie się zniechęcają. No jeżeli on ma przejść niedosyć drogę taką, jak ma postawić dziesięciopiętrowy blok, to on woli postawić dziesięciopiętrowy blok, bo to znacznie szybciej pójdzie. Myśmy zbiurokratyzowali jakąś błahą rzecz. Natomiast to, gdzie my jako miasto mamy wielki problem, czyli z powstawaniem najróżniejszych budynków, które nijak pasują do miasta, nijak pasują do otoczenia. Za chwilę powstanie to, co muszę codziennie oglądać, wjeżdżając z osiedla na rogu Krańcowa Warszawska, 16-piętrowy blok, niby na zasadzie sąsiedztwa, tylko że obok są bloki 11-piętrowe, więc nie wiem, a z drugiej strony domki jednorodzinne. I wjeżdżając teraz do Poznania od Warszawy, nagle wszyscy zderzą się z wielkim 16-piętrowym molochem, prawie bunkrem i my nie mamy na to wpływu. I to nasze miasto, mamy Chlebak, mamy Poznanie, mamy najróżniejsze, mamy galerię MM, która jest jakaś dziwna. I tu się nie przejmujemy.
Ale jesteśmy... proponuję skupić się na projekcie uchwały, a nie...
Jesteśmy cali szczęśliwi, natomiast jeszcze raz powtarzam. Pomniki, których niewiele w tym mieście się stawia, wymagania stworzyliśmy wielkie, ale jako radni i tak nie mamy wpływu, bo gdyby w tej uchwale był zapis, że jeśli zespół odrzuci pomnik, to jeszcze może się ten, który chce ten pomnik postawić, odwołać do Rady Miasta i Rada Miasta Poznania może uznać, że pomnik może stanąć w takiej... To jeszcze bym to rozumiał, ale my jako Rada nadal nie mamy nic do powiedzenia. Zresztą pan przewodniczący Aleksandrowicz tutaj akurat zgadza się ze mną. Dziękuję.
Dziękuję. Zgłosiłem się, żeby powiedzieć na ten temat trzy zdania. Po pierwsze, nie jest prawdą to, co słyszałem, że ta uchwała ogranicza uprawnienia Rady, które były wcześniej. Rada Miasta podejmuje dokładnie identyczną uchwałę, jak podejmowała wcześniej i w tej mierze nie ma żadnego ograniczenia. To jest dokładnie taka sama uchwała, jak była przedtem podejmowana. Druga rzecz. Nie jest prawdą, że przedtem istniała jakaś procedura. Problem polega na tym, że przedtem nie istniała żadna procedura. Ta uchwała wprowadziła pewną procedurę. Dyskusja o tym, czy ona jest dobra, czy można ją zmieniać i tak dalej, jest naturalna. Natomiast proszę nie wmawiać nam wszystkim, że przedtem była jakaś procedura. Przedtem nie było żadnej procedury.
Była normalna procedura, panie nie. przewodniczący. Taka jak
ale ja panu radnemu, proszę bardzo, nie przekrzykujmy się. Przedtem było tak, że nie, i w związku z tym jedynie przepisy prawa budowlanego były podstawą do wydawania tej decyzji. W tej chwili przynajmniej jest, można powiedzieć, jak jest realizowana ta procedura i również powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za taki, a nie inny kształt pomnika w mieście. W tym sensie jest to ujednoznacznienie. I trzecia uwaga, nie jest prawdą, że ludzie się zniechęcają. Jeśli przyjąć te wskaźniki, które były wcześniej mówione, ja to zresztą sprawdzałem, w poprzednich kadencjach uchwał na temat wznoszenia pomników było podejmowanych średnio pewnie koło 6 w kadencji, to w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło chyba 3 albo 4 wnioski, a może nie wpłynęło, bo jeden jeszcze wpłynie w przyszłym miesiącu, dotyczących nowych propozycji pomnikowych. I one będą rozpatrywane. Więc nie jest prawdą, że ta procedura zniechęca. Ta procedura być może zachęca do tego, żeby propozycję swoją również przemyśleć, bo ileś jest takich uchwał, które były zgłoszone i nie zostały też nigdy zrealizowane. Między innymi dlatego, że kończyły się na etapie zgłoszenia pomysłu, ale potem nie było mocy, żeby cokolwiek zrealizować. Dlatego jeszcze raz zgadzam się z jedną rzeczą, która tu została kilkakrotnie powtórzona. Każda procedura, którą uchwalamy, jest warta tego, żeby ją analizować, podsumować sposób działania i ewentualnie zmieniać. Natomiast nikt mnie nie przekona, że brak procedury jest lepszy niż jakakolwiek określony sposób działania, który prowadzi jednak do celu, który chyba akceptujemy, to znaczy, żeby przy szacunku dla rozmaitych, bardzo szlachetnych intencji, żeby nie powstawały rzeczy nie upiększające przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Pan radny Wojciech Kręglecki, następny głos.
Ja podzielam pogląd, który wygłosił pan radny Grześ. Zresztą to nie jest nową, dlatego że ja głosowałem przeciwko uchwale powołującej ten zespół pomnikowy, zdając sobie sprawę z tego, do czego to doprowadzi. Zresztą obserwowałem choćby historię pomnika księdza Piotrowskiego przed gimnazją numer 8 i wówczas upewniłem się, że ten mój pogląd, który wówczas wyraziłem w trakcie debaty, całkowicie się pokrywa. Z ludźmi, którymi rozmawiałem, ci ludzie uznali tą decyzję zespołu pomnikowego jako formę represji miasta w związku z konfliktem o budynek liceum numer 8. Z punktu widzenia przestrzeni blokowanie tego pomnika, który miał być postawiony na prywatnym gruncie szkoły należącej do kościoła, który w żaden sposób, nawet w tej formule, bo to można dyskutować, czy on jest piękny, czy jest brzydki, to jest jakby rzeźba figuralna, którą, no to jest kwestia gustu. No, widocznie ksiądz Piotrowski wobec niektórych arbitrów nie był zbyt przystojnym człowiekiem, w związku z tym no, może im się nie podobać. Natomiast ja odebrałem dosyć z dużą przykrością tą decyzję zespołu pomnikowego, który moim zdaniem w tym momencie okazał pewną małostkowość. I obawiam się, że tego typu podejście do pomników w przyszłości może owocować tego typu sytuacjami. Zresztą ja anegdotę pewną powiem związaną z wyborem przedstawicieli Rady Miasta do tego zespołu pomnikowego, bo również i moja Komisja Polityki Przestrzennej, w której uczestniczę, miała takich przedstawicieli wybrać. Zaproponowano moją osobę. Ja powiedziałem, że ja głosowałem przeciwko tej uchwale, a z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że jeżeli stanie na komisji sprawa restytucji na Malcie pomnika wdzięczności, to ja będę głosował za tym, żeby ta restytucja w tym miejscu nastąpiła. I okazało się wówczas, że nagle się pojawili kontrkandydaci, bo uznali, że to jest niebezpiecznie Kręglewskiego w tej komisji umieszczać. Także proszę zwrócić uwagę troszeczkę na taką sytuację, która jest związana z tym, że ja odbierałem wówczas powołanie tego zespołu jako takie działanie doraźne, zmierzające do tego, żeby przyblokować tą inicjatywę, która była związana z restytucją pomnika wdzięczności. Gdyby taka komisja funkcjonowała w Paryżu przed wystawą światową, to Paryż nigdy by nie miał wieży Eiffla. Odsyłam do filmu, który został nakręcony o wieży Eiffla. Wówczas wszystkie środowiska artystyczne Paryża jednomyślnie protestowały przeciwko usadowieniu wieży Eiffla w Paryżu. W tej chwili ktokolwiek mówi Paryż, od razu pierwsze, co się nasuwa się wieża Eiffla. I jestem przeciwko biurokratyzowaniu właśnie tych procedur i ja sądzę, że Rada Miasta ma wystarczające kompetencje do tego, żeby podjąć samodzielnie w tym zakresie decyzję. Oczywiście, jeżeli taka komisja pomnikowa byłaby wyłącznie ciałem doradczym, które by jakby przedstawiał pewne elementy estetyczne i uzasadniał te elementy estetyczne, to rozumiem. Natomiast jest to jakby zbędne ciało w tym usytuowaniu, które zostało zaproponowane tą uchwałą. Jeszcze jedno, ja czuję się troszeczkę jakby źle, dlatego że w tym zakresie ja zawsze byłem otwarty na inicjatywy pomnikowe. Nawet jeżeli te pomniki były niezgodne z moimi wartościami. Pamiętam swego czasu przyszła grupa kombatantów i inicjatorów wybudowania pomnika II Armii Wojska Polskiego. Mimo, że mi daleko od tej części historii Polski, ale uznałem, że ci ludzie mają prawo do tego, żeby powstał pomnik, który będzie odpowiadał jakby ich oczekiwaniom w zakresie uhonorowania towarzyszy broni, którzy razem z nimi walczyli i zginęli w czasie walk II Armii Wojska Polskiego. W związku z tym nie chciałbym, żeby tworzyć właśnie bariery, tego typu bariery, które powodują, że do pomników wprowadzamy pewien element gry politycznej. Dziękuję bardzo.
Ale prosiłbym też, żeby dyskusji o pomnikach nie wprowadzać w dyskusji ideologicznej, bo jeśli wprowadzamy do tego ideologię, to wprowadzamy swoją osobistą martyrologię i wtedy dyskusja wszelka jest niemożliwa. W związku z tym myślę, że ten kierunek, Wojtku, jest błędny. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Uważam, że pan nie ma racji w tym ostatnim zdaniu swoim. Chciałam tylko dopowiedzieć do wypowiedzi pana radnego Grzesia, że gdyby ta komisja decydowała, to również nie powstałby pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, który jest bardzo realistyczny, wymowny, przedstawia postać księdza wyciągniętego z wody. Również nie powstałby pewnie pomnik katyński i wiele jeszcze innych w Poznaniu. Chciałam w całej rozciągłości zgodzić się z tym, co powiedział pan radny Wojciech Kręgleski i Michał Grześ. Również uważam, że ta komisja powinna zostać zlikwidowana. Być może trzeba by się zastanowić i powołać coś na nowo, ale zupełnie na innych zasadach funkcjonującego. Przypomnę tylko, że duży spór, powiedzmy, w Poznaniu był o pomnik wdzięczności i między innymi wtedy padały takie argumenty, że to nie jest na gruncie kościelnym, więc niech sobie zrobią na gruncie kościelnym. Przypadek pomnika księdza Piotrowskiego właśnie wiąże się z gruntem, na którym miał stać i ten grunt był kościelny, jest kościelny. Pomnik został zbudowany, bo on już stoi, czeka, przez społeczników wiele lat temu, znaczy chyba w 2008-2009 rok, tak to było mniej więcej, czekano na to, aby postawić go tam, gdzie teraz jest ta możliwość, przedtem nie było takiej możliwości. Tak jak powiedziałam, był to pierwszy projekt rozpatrywany przez tą komisję. Plany były takie, żeby ten pomnik postawić, odsłonić na 1 września. Oczywiście nie było szans, żeby komisja się spotkała, bo komisja się spotkała po wielu, wielu miesiącach, nie było szans, ale nikt nie przypuszczał, że komisja, rozpatrując ten projekt jako pierwszy, po prostu ten projekt odrzuci. I tak jak już tu powiedział Wojtek czy Michał, może się coś podobać, może się coś nie podobać, może twarz księdza się nie podoba. No nie każdy jest taki urodziwy jak członkowie tej komisji, ale na pewno został stworzony przez społeczników, którzy chcieli upamiętnić tego księdza. I teraz powiem tak, jeżeli to jest na gruncie kościoła, to pan przewodniczący Ganowicz powiedział, że ta komisja nie blokuje jakby dalszej procedury. Otóż chciałam powiedzieć panu, że blokuje i to do końca, ponieważ jest negatywna opinia komisji na temat postawienia pomnika gotowego księdza Piotrowskiego na terenie kościelnym. Pani konserwator zabytków nie daje zgody, bo ta komisja dała negatywną, a urbanistyka nie daje, bo nie ma opinii i zgody pani konserwator. Więc proszę mi powiedzieć, ponieważ jestem żywo zainteresowana tym pomnikiem, ponieważ byłam w tej komisji jako ten społecznik, nie zostałam zaproszona na komisję, która to rozpatrywała. Być może moje argumenty by przekonały komisję, nie miałam takiej możliwości. Więc proszę mi, panie przewodniczący, powiedzieć, co ja mam teraz w tej konkretnej sytuacji zrobić. Bo skoro pan mówi, że ta opinia nie blokuje, to gdzie my jesteśmy? Co ja mogę dalej zrobić, żeby wreszcie postawić pomnik księdza Piotrowskiego Czesława przed szkołą katolicką na ulicy Głogowskiej? Oczekuję odpowiedzi od pana przewodniczącego. Dziękuję. Aha, i jeszcze to jest wszystko sfinansowane oczywiście za nasze pieniądze, a nie za miejskie, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. I jeszcze jedna rzecz. Chciałabym, żeby pan przewodniczący Szczuciński wycofał się z tej prośby do pana radnego Grzesia, żeby teraz tego nie rozpatrywać, bo przepraszam, że teraz to powiem, ale powiem to. Wiele lat temu, jak umarła pani Krystyna Feldman, to moja uchwała została przegłosowana jednogłośnie przez Radę Miasta Poznania, aby postawić pomnik pani Krystynie. Chciałam wtedy powołać społeczny komitet i zbierać pieniądze, złotówki do puszki i myślę, że mieszkańcy daliby. Pan wtedy do mnie przyszedł i powiedział, że nie mam tego robić, że pan znajdzie jakiś rzeźbiarzy, że pan znajdzie plastyku, że zrobimy to. Tyle lat minęło, a my nadal nie mamy niestety żadnego pomnika pani Krystyny Feldman. Natomiast w ramach jakiejś tam rekompensaty po drodze został otwarty zaułek, który jest gdzieś tam z boku i kto wie, to wie, inni nie wiedzą. I to mnie bardzo boli, powiem szczerze, panie Antoni, bo już to jest druga chyba czy trzecia kadencja idzie, a pomnika nie ma. Ja zostałam z tym wstrzymana. Więc proszę się wycofać z tej prośby o wstrzymanie pana radnego, bo boję się, że tego nigdy nie załatwimy. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych
głosów. Ja jeszcze chciałem tylko podsumować przed głosowaniem. Znaczy ja bym szczególnie chciał zwrócić jeszcze raz uwagę państwa radnych na to, jaka jest procedura wybudowania olbrzymiego budynku w mieście Poznaniu. Tak naprawdę jest to decyzja jednego człowieka. Ten jeden człowiek decyduje, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie, czy ma powstać, czy nie. Natomiast pomniczek, który jest zawsze znacznie mniejszy od wielkich budowli, bo tych działek nie mamy za wiele, więc to są małe pomniki, decyduje, ja już nie wiem, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób w mieście Poznaniu. I kończąc, zacytuję bodajże klasyka, Znaj proporcjum mocium, panie. Chyba tak coś było, nie? Także prosiłbym, żebyście państwo to rozważyli i się zastanowili, czy to jest po prostu w porządku.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Jeśli ktoś jest w kuluarach, to też zapraszam. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 15 przeciw. Rada uchwałę odrzuciła. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizowania punktu 19. Projekt uchwały PU 395/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy ja chciałem podziękować jeszcze za poprzednie głosowanie. Aż tak dobrego wyniku się nie spodziewałem. To jest dobry prognostyk za pół roku, kiedy z powrotem wyjdę z tą uchwałą. Także mam nadzieję, że do końca kadencji uda się tą uchwałę uchylić. A teraz chciałem państwu zaproponować, mam nadzieję, że tutaj nie będzie tyle kontrowersji, bo uchwała jest dość prosta. Otóż uchwalając konsultacje, całą procedurę konsultacji społecznych, uchwaliliśmy jako Rada Miasta, że prezydent miasta może zwołać konsultacje, ogłosić konsultacje lokalne i konsultacje ogólnomiejskie. Natomiast Rada Miasta Poznania może
ogłosić... Przepraszam, czy ja państwa radnych mogę poprosić o powstrzymanie rozmów? Bardzo proszę, panie radny.
Natomiast Rada Miasta może ogłosić tylko konsultacje lokalne. Rada Miasta nie może ogłosić konsultacji ogólnomiejskich. W związku z tym chciałbym prosić państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, bo myślę, że to jest zrównanie w prawach tych, którzy zostali bezpośrednio przez mieszkańców wybrani. Pan prezydent został bezpośrednio wybrany, my zostaliśmy i nie ma żadnego uzasadnienia, nawet pan prezydent też nie napisał, że jest jakieś uzasadnienie, dlaczego Rada Miasta Poznania nie może ogłosić konsultacji ogólnomiejskich. Myślę, że to było jakieś niedopatrzenie. W związku z tym proszę o przyjęcie tego projektu uchwały jako uchwały. To jest tylko drobna zmiana, by wykreślić punkt, który mówi, że konsultacje ogólnomiejskie może ogłosić tylko prezydent miasta, a nie Rada Miasta Poznania. A już jeżeli dojdzie do jakiejś próby ogłoszenia konsultacji, to i tak za każdym razem będzie to decyzja Rady Miasta Poznania. Także bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Nie mam opinii komisji. Opinia prezydenta w sensie prawnym jest pozytywna od radców prawnych. Czy w sensie merytorycznym pan prezydent ma jakąś opinię w tej sprawie?
Czy nie napisał, to znaczy, że nie ma.
W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Bardzo proszę. Dziękuję, proszę o wynik. 26 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 19. Punkt 20. Projekt uchwały PU 298 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania w zakresie nadzoru nad miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym. Pan radny Jan Sulanowski w imieniu komisji przedstawi projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. W imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania chciałbym przedstawić uzasadnienie tego projektu uchwały przyjmującego wyniki kontroli, w skrócie mówiąc, nad Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu. Proszę państwa, podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowiła uchwała Rady Miasta Poznania z 27 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna w dniu 24 listopada 2015 roku przyjęła protokół kontroli. Protokół został zaakceptowany, podpisany przez wszystkich członków komisji rewizyjnej. Został również tutaj zatwierdzony przez pana prezydenta. Państwo na pewno mieli okazję zaznajomić się ze szczegółami tego protokołu. Ja tylko o kilku rzeczach jeszcze wspomnę dodatkowo. Na przykład w kwestii taboru komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działania zmierzające do ulepszenia jakości taboru. Wymiana tego taboru powinna następować sukcesywnie. Pozytywnie zostały ocenione starania o dodatkowe dofinansowanie na wymianę tego taboru. W kwestii wiat przystankowych, także taki element, MPK ma aktywnie uczestniczyć w procesie najmu wiat, tak aby uzyskiwać przychody i zdejmować z siebie obowiązek dbania o porządek w okolicach przystanków. I spółka ma częściej kontrolować podmioty wynajmujące wiaty, głównie w zakresie utrzymywania czystości. Proszę państwa, jakie jeszcze wnioski tutaj ta komisja wygenerowała? W kwestii waloryzacji wynagrodzeń, aby nie zaogniać sytuacji ze związkami zawodowymi i pracownikami, zaleca się spotkanie poświęcone tematom wynagrodzeń z zainteresowanymi członkami związków zawodowych, prezesa MPK, dyrektora ZTM oraz wiceprezydenta odpowiedzialnego za zarządzanie spółkami. Kolejne zalecenie. Zaleca się uporządkowanie struktury własnościowej między MPK a ZTM-em. Obecny chaotyczny stan jest trudny do akceptacji. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. Biuro Nadzoru Właścicielskiego zaleca się szczegółową analizę potrzeb spółki ujętych w przedstawionym przez zarząd spółki planie działalności na dany rok obrotowy oraz planie inwestycyjnym. Kolejny. Wnosi się o przedstawienie Radzie Miasta pomysłów spółki na przyspieszenie i zwiększenie punktualności autobusów w Poznaniu oraz analizę przyczyn opóźnień i też to, jak zwiększono punktualność tramwajów. Zaleca się dyskusję i wprowadzenie nowej polityki firmy mającej na celu zatrzymanie pracowników przeszkolonych bądź też pozyskiwanie nowych pracowników z kwalifikacjami. Komisja rewizyjna wnosi o zamontowanie urządzeń w taborze, które ułatwią osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się po mieście. Także takie są, proszę państwa, wnioski i zalecenia pokontrolne. Bardzo państwa proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. Zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Prosimy o podanie wyników. 20 osób za, 2 osoby obecne i głosujące, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zostało przyjęte to sprawozdanie. Ten protokół kontroli Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2015 roku. Bardzo prosimy pana komendanta o zabranie głosu, przedstawienie sprawozdania.
Szanowni państwo, chciałbym przedstawić działania Straży Miejskiej w roku ubiegłym. Przedstawienie, które tutaj państwu pokażę, dotyczy tego samego sprawozdania, które państwo otrzymaliście wcześniej, a teraz pozwolę sobie to na sposób prezentacji unaocznić. Straż Miejska w zeszłym roku przyjęła ponad 50 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, z czego ponad 50% to są zgłoszenia dotyczące parkowania samochodów. I to jest jakby tutaj największe obciążenie i największa potrzeba mieszkańców kierowana do Straży Miejskiej, ale także sprawy związane z porządkiem publicznym, z porządkiem czystościowym i tym tutaj w głównej mierze służba dyżurna przybywała zgłoszenia od mieszkańców. Następnie w kwestii bezpieczeństwa porządków komunikacji bo niestety tak to jest, że strażnicy są tutaj najbardziej obarczani kwestią parkowania samochodów i mimo, że się mówi, że nic innego nie robią, co się nie jest prawdą, to niestety tak jest, że te działania są najbardziej widoczne przez mieszkańców, dlatego też najbardziej są strażnicy obarczani tego rodzaju działaniami. Mogę tylko powiedzieć, że w roku poprzednim, 2014, te działania były jeszcze bardziej zakrojone na większą skalę, działa też fotoradar. W roku 2015 te działania były już bardziej schładzane. W zeszłym roku wywieźliśmy, czyli dokonaliśmy zlecenia usunięcia pojazdu w 629 przypadkach. To jest mniej niż rok wcześniej, natomiast znacznie z tego liczba to jest 181 przypadków, to są pojazdy, które parkowały na miejscach dla osób niepełnosprawnych i ta kwestia tutaj nas byśmy bardzo zainteresowała, dlatego że jest to wykroczenie nader negatywnie odbierane nie tylko przez użytkowników tych miejsc parkingowych, ale także przez samych mieszkańców. Przekazaliśmy ponad 3,5 tysiąca uwag do administratorów dróg, głównie do Zarządu Dróg Miejskich, ale nie tylko, także do właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Te zgłoszenia to także takie zgłoszenia, które mają poprawić możliwość parkowania w miejscach dozwolonych i takich miejscach, które będą służyły mieszkańcom tych nieruchomości, na których oni teraz parkują albo parkowali w sposób co najmniej problematyczny, czy taki na jakichś wyklepiskach i tak dalej. Indygowaliśmy właścicieli nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, aby tych miejsc parkingowych jak najwięcej zwiększyć. W kwestii czystości estetyki miasta. Rok ubiegły to 720 wysypisk śmieci, które były w kręgu zainteresowania strażników. To jest około 200 więcej niż jeszcze rok wcześniej. Ale połowa z tego to wysypiska, które zostały usunięte przez właścicieli nieruchomości lub przez sprawców wykroczeń zaśmiecania miejsca publicznego. W Poznaniu w zeszłym roku ponad 660 wraków zostało usuniętych w wyniku działań strażników miejskich, z czego znaczna większość, czyli prawie 500, to były wraki, które zostały usunięte na skutek działania strażnika w stosunku do właściciela tego pojazdu. Czyli nie musieliśmy jakby wzruszać firm, które mają umowę z miastem, tym samym aby odciągać ich od bieżącej pracy, a mogliśmy samych tych właścicieli zmobilizować do tego, aby miejsce, na którym stał taki wrak, zostało po prostu wolne, czyste i służące parkowaniu pojazdów normalnie używanych przez swoich użytkowników. Ponad 11 tysięcy uwag przekazaliśmy czystościowych do różnych instytucji i osób odpowiedzialnych za czystość i za stan infrastruktury miejskiej. Jest to ponad 1000 więcej niż w roku 2014, co też oznacza, że jakby te działania strażników w kwestii porządkowania miasta zostały znacznie zwiększone. Porządek i spokój publiczny. Chciałbym zwrócić uwagę, że te 1600 interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych to jest także konsekwencja różnego rodzaju działań w centrum miasta związanych właśnie z różnymi przypadkami zgłoszeń przede wszystkim mieszkańców, ale także samorządów czy stowarzyszeń. I tutaj te działania także z pracy z policją miały znaczenie także dla tego rodzaju wyniku. Porządek i spokój publiczny. Te wyniki, czy te cyfry, które są pokazane, są one tożsame z tymi cyframi, które były rok wcześniej, więc tutaj te nasze działania jakoś specjalnie nie odbiegały. Tak samo jeśli chodzi o działania monitoringu wizyjnego miasta. Tak jak w roku poprzednim, 2014, tak i w zeszłym roku obsługiwaliśmy 6 stanowisk monitoringu wizyjnego, czyli 6 komisariatów. Tyle samo jest operatorów. Trochę kamer nam się zwiększyło. W zeszłym roku było to 407 kamer z końcem roku. Generalnie obsługiwanych przez operatorów. To są kamery, które w znacznej mierze są oczywiście kamerami stacjonarnymi, ale też dzięki tym kamerom strażnicy, operatorzy monitoringu miejskiego mają całkiem powiedziałbym, nie najgorsze wyniki, tym bardziej, że i osoby poszukiwane we współpracy z policją są odnajdywane także dzięki operatorom monitoringu. W zeszłym roku funkcjonował jeszcze w strukturach Straży Miejskiej Starnicy Szkolni. Te działania tutaj są przedstawione. Jest to ostatni rok, kiedy ci strażnicy funkcjonowali w ramach struktury. Obecnie, jak Państwo wiecie, wygląda to troszeczkę inaczej. Oczywiście w naszym zainteresowaniu jest także prowadzony handel na terenie miasta. Tutaj także handel w zakresie miejsc, w którym ten handel jest prowadzony, jego sposobu, wymaganych dokumentów, zezwoleń i tak dalej. Także strażnicy kontrolują prowadzenie działalności taksówkowej na terenie miasta, czy jest naprowadzona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania. Tutaj prawie 1000 kontroli prowadzonych na postojach taksi na terenie miasta. Kontrolujemy także skupy złomu, w tym także kontrole z policją i na przykład z Strażą Ochrony Kolei. Także po to, żeby znaleźć te części metalowe, które znikają z terenu miasta, tak jak studzienki kanalizacyjne albo z terenu kolei. Oczywiste jest, że Straż Miejska musi, powinna i kontynuuje współpracę z samorządami lokalnymi, ze stowarzyszeniami. W zeszłym roku samorządy pomocnicze były, że tak się wyrażę, obsługiwane przez 16 strażników w ramach reformy Straży Miejskiej. Teraz to będzie wyglądało inaczej, ale tych 16 strażników prowadziło ścisłą współpracę z samorządami. Dzięki temu, przepraszam, dzięki temu aktywna była działalność w ramach programu Bezpieczna Dzielnica, Bezpieczny Mieszkaniec. Prowadzono także działania w ramach programu Bezpieczne Przestrzenie. I w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2014, o 50 więcej takich przestrzeni bezpiecznych udało się zrealizować na terenie miasta, czyli w zeszłym roku 89. W zeszłym roku wiosną wznowiono współpracę z policją w zakresie wspólnych patroli centrum, czy tych działań w rejonie Starego Rynku, Półwiejskiej czy ulicy Wrocławskiej. Takich służb było prawie 800 wspólnych z policją, czego ponad 600 to były działania właśnie w centrum miasta. Porównując to do roku poprzedniego, 2014, kiedy tych służb nie było więcej niż 90, więc należy wziąć pod uwagę, że te działania prewencyjne na terenie centrum Poznania znacznie zostały zwiększone. Staramy się, żeby informacja na temat funkcjonowania Straży Miejskiej docierała do jak najszerszej liczby mieszkańców, dziennikarzy. Dlatego te kwestie zostały u nas znacznie rozwinięte. Proszę Państwa, w zeszłym roku pracowało w Straży Miejskiej 256 strażników, 47 pracowników cywilnych, w tym 32 operatorów monitoringu miejskiego. Funkcjonował jeszcze fotoradar, funkcjonowały strażnicy szkolni w ramach reformy, o której wspominałem. Te zadania zostały zlikwidowane. W roku 2015 do Straży Miejskiej wpłynęły 32 skargi na strażników, 32 skargi na strażników, przepraszam bardzo, 32, rok wcześniej 36 ze skarg zasadnych, w roku 2014 było ich 7, w roku ubiegłym 2. I zadania na rok 2016, tak jak tutaj wskazałem, intensyfikujemy swoje zadania związane z czystością w mieście, w tym także związane z parkowaniem pojazdów, także współpraca z ZDM i strefą parkowania. One zaczęły się już jesienią zeszłego roku, w tym roku od kwietnia znowu będziemy je kontynuować, tak aby ta strefa z jednej strony była uszczelniona, a z drugiej strony było więcej miejsc do parkowania pojazdów dla kierowców. Oczywiście współpracujemy też z policją i od kwietnia też zaczną się wspólne patrole, tak jak to było w zeszłym roku. Mamy w tym roku dwie duże imprezy w mieście, to Chrzest Polski, a następnie latem odwiedziny młodzieży w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, w związku z czym te działania nasze wspólne z policją będą zintensyfikowane. z kwestii spraw reorganizacyjnych Straży Miejskiej na ten rok. Przewidujemy informatyzację Straży Miejskiej, czyli systemu wspomagania dowodzeniem. Adaptujemy już za chwilę nową siedzibę na ulicy Głogowskiej. Będziemy ostatni referat Grunwald przenosić z Jeżyc na ulicę Głogowską, tak aby jakby wylądował z powrotem na swojej dzielnicy. No i dalej będziemy kontynuować szkolenia strażników w ramach specjalizacji, które już w Straży Miejskiej zjasniały, ale chcemy, żeby te specjalizacje były bardziej, żeby strażnicy byli bardziej przeszkoleni i aby służyli bardziej mieszkańcom tym, co mają robić. Tak? Mówię tu, mam tu na myśli ekopatrol czy referat, który służy, referat drogowy, który działa na terenie miasta, czy służbę specjalną dotyczącą przewozu osób nietrzeźwych. Kilka porównań pozwoliłem sobie wykazać. Diametralnie zwiększała się nam się liczba imprez i zabezpieczeń różnych zdarzeń na terenie miasta z 8700 w 2014 roku do ponad 11700 w ubiegłym, co miało oczywiście przełożenie na twarde wyniki, tak zwane strażników. Oczywiście zgodnie z tendencją, którą mamy w straży, zmniejszamy pomalutku liczbę zakładanych blokad na koła z różnych powodów, także z tego powodu, że nie chcemy, żeby kierowcy nadmiernie odczuli zakładanie blokad na koła, a jednak zostali odpowiednio zreprymendowani przez funkcjonariuszy, także w zeszłym roku tych blokad na koło było 5 tysięcy mniej. Jednocześnie tutaj widać też, że zwiększamy swoją działalność w sferze porządkowej. Mam tu na myśli usuwanie wraków pojazdów, czy też te zgłoszenia porządkowe kierowane do właścicieli administracji, czy firm odpowiedzialnych za porządek w mieście. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jestem bardzo otwarty serdecznie na pytania. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Czy ktoś by chciał o coś zapytać, jakąś uwagę zgłosić? Nie widzę. Zatem dziękujemy bardzo serdecznie panu komendantowi. I możemy, wysłuchawszy, zamknąć ten punkt naszej sesji. Przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do miasta Poznania za rok 2015. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania za rok 2015. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania działa w oparciu o artykuł 38a ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Na podstawie tej ustawy Prezydent miasta Poznania zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2014 roku ze zmianami powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania w składzie przewodniczący Prezydent miasta Poznania, członkowie, dwóch przedstawicieli Rady miasta Poznania, dwóch przedstawicieli Komendanta Miejskiego Policji, osoba delegowana przez Porozumienie Osiedli Samorządowych, przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Poznaniu i dwóch przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Z głosem doradczym zostali powołani Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Komisja w roku 2015 odbyła 4 posiedzenia, na których poruszone były tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania oraz analiza aktualnych zagrożeń w tym zakresie. W miesiącu lutym zostały przedstawione tematy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Poznania. Komendanci Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej miasta Poznania przedstawili aktualne dane statystyczne dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i porządku oraz informacje w zakresie priorytetów do działań na rok 2015. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa w mieście. W miesiącu lutym na tym samym posiedzeniu również przedstawiono realizację programu realizowanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w poznańskich gimnazjach programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczni Unplank. Program ten był realizowany od marca 2014 roku. Po roku programem zostali objęci uczniowie 22 gimnazjów, 36 klas pierwszych, 24 klasy drugie, łącznie ponad 850 uczni. Komisja też pozytywnie oceniła realizację tego programu i wskazała, że należy podjąć działania w kierunku objęcia nim kolejnych placówek w roku 2015 i w latach kolejnych. W miesiącu maju komisja omawiała tematykę związaną z preselekcją wagową pojazdów w Poznaniu. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego omówił elementy i funkcjonowanie systemu ważenia pojazdów na wagach preselekcyjnych. Ponadto zaprezentował funkcjonowanie systemu online z możliwością wyszukiwania konkretnych pojazdów i obsługiwania archiwów. W ramach podejmowanych działań Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w latach 2010-2014 wydała w sumie ponad 150 decyzji administracyjnych na właścicieli przeciążonych pojazdów na łączną kwotę ponad 1 300 000, z czego Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazał do zarządcy dróg, czyli do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, kwotę ponad 1 066 000 złotych. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przedstawił także propozycję lokalizacji kolejnych miejsc do ważenia pojazdów, tak aby objąć systemem ważenia pojazdów na wagach preselekcyjnych teren miasta Poznania ze wszystkich kierunków wjazdowych i wyjazdowych. Zwrócił także uwagę na kwestię większego zaangażowania sił i środków Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. W związku z tym zwrócił się z prośbą o doposażenie. Komisja pozytywnie zaopiniowała potrzebę doposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprzęt. Głównie chodziło o wagi do ważenia, przenośne wagi do ważenia oraz sprzęt informatyczny do obsługi tych wag. W miesiącu maju i w miesiącu wrześniu komisja zajmowała się działaniami w zakresie możliwości ograniczenia parkowania w miejscach do tego niewyznaczonych. Przedstawiono informacje przekazane przez Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania dotyczące parkowania w miejscach do tego niewyznaczonych. Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przedstawił uwarunkowania prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania, a następnie omówił działania ZDM-u w zakresie jej uszczelnienia. Przygotowano także koncepcję ze strony ZDM-u współpracy, ściślejszej współpracy ze Strażą Miejską Miasta Poznania oraz przedstawiono informacje odnośnie realizowania przez ZDM koncepcji montażu stojaków rowerowych, elementów małej architektury w strefie płatnego parkowania, tak aby uniemożliwić parkowanie zagrażające zarówno bezpieczeństwu, jak i likwidować miejsca pozwalające na parkowanie w strefie płatnego postoju bez zniesienia opłaty. Na zebraniu w miesiącu wrześniu omówiono także sprawy związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego, jego efektywnością oraz planami rozwoju odnośnie lat 2016 i w latach następnych. Komendant Miejski Policji omówił krótko statystyki odnośnie przestępczości w rejonach objętych monitoringiem, a komendant miejski Straży Miejskiej omówił tutaj kwestię działania i efektywności służby operatorów monitoringu. Zwrócił uwagę właśnie na większe doświadczenie operatorów, a przez to również zwiększenie skuteczności w podejmowaniu interwencji związanych z ujawnionymi przestępstwami czy wykroczeniami za pomocą monitoringu. W miesiącu listopadzie komisja zajmowała się sprawą bezpieczeństwa i porządku w rejonie rzeki Warty. Przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie. Komendant Miejski Policji oraz Komendant Straży Miejskiej miasta Poznania przedstawili charakterystykę interwencji podejmowanych w tym rejonie przez podległe im służby i zwrócili uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem i zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa. Przedstawiono plan działań na kolejne miesiące, na kolejny sezon, jeżeli chodzi o tereny nadwarciańskie, jeżeli chodzi poza sprawami porządkowymi, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, zwrócono uwagę na konieczność oświetlenia tych terenów, jak również monitoringu, założenia w wyznaczonych strefach monitoringu tych terenów. To tyle. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy panu dyrektorowi, czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie, zabrać głos w tym temacie? Nie widzę chętnych, zatem dziękujemy bardzo i zamykamy ten punkt. Przechodzimy do informacji o pracach prezydenta miasta Poznania. Nie wiem, kto tutaj z... Nie mamy aktualnie na sali pana prezydenta, bądź kogoś z jego zastępców, pan sekretarz. Pan prezydent Staszica miał referować, także... Tak, ja proponuję, żeby przejdziemy do następnego punktu i wrócimy później do prac prezydenta. Następnym punktem, 24, są interpelacje i zapytania. I proszę państwa, chciałabym najpierw przedstawić interpelacje, które wpłynęły od czasu ostatniej sesji. Są to interpelacje trzy pana radnego Tomasza Wierzbickiego w sprawie zamkniętej ulicy Kurzanowa na Starym Rynku. Kurzanoga. A dlaczego pisane razem? Zamkniętej na Starym Rynku w sprawie utrzymania czystości na przystankach tramwajowych przy ulicy Ptaśnickiej i skrzyżowaniu Ptaśnickiej z Kurlandzką, w sprawie naprawy rynny budynku przy ulicy Czarosłowackiej 93. Następnie interpelacje 3 pana radnego Zbyszko Górnego w sprawie budowy budynku przy ulicy Sianowskiej, w sprawie infrastruktury rowerowej na Starolęce i w sprawie procedury sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą. Pana radnego Michała Grzesia, interpelacja w sprawie dotycząca wyników konsultacji w sprawie buspasa na ulicy Warszawskiej. Pani radnej Klaudii Strzeleckiej w sprawie zapytania, jest to zapytanie w sprawie działań przy ulicy Grunwaldzkiej 233-225. Następnie jeszcze 3 interpelacje pana Zbyszka Górnego w sprawie przewożenia rowerów komunikacją miejską, w sprawie odbioru odpadów problemowych, w sprawie rozliczenia opłaty za wodę i umowy najmu mieszkań przy Alejach Niepodległości. Pani radnej Marii Wisieckiej-Pawełczak. Interpelacja dotycząca kosztów związanych z organizacją ruchu podczas meczy Lecha Poznań. Dotycząca poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulicy Umultowskiej i Opińskiego i dotycząca czystości przystanków PST. Następnie 3 interpelacje pani Moniki Danelskiej dotyczące wprowadzenia znaku zakazu postoju na ulicy Harcerskiej i Głównej, wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na ulicy Gdyńskiej i Bałtyckiej oraz wprowadzenia informacji o kierunkach dojazdu na ulicy Gdyńskiej i Bałtyckiej. Następnie mamy interpelację pani radnej Dominiki Król w sprawie oświetlenia dróg nad Rusałką w ramach współpracy miasta z firmą Enea. Pani radnej Lidii Dudziak, 2 interpelacje dotyczące wykupu mieszkania przy ulicy Dąbrowskiego oraz wykupu mieszkania przy ulicy 23 lutego 17. Pan radnego Jana Sulanowskiego, interpelacja w sprawie dni bez samochodów w Poznaniu. Pan radnego Tomasza Wierzbickiego, jeszcze tu są 2 interpelacje w sprawie wprowadzenia aplikacji mobilnej ZTM oraz w sprawie opłat za korzystanie za transport publiczny za pomocą karty kredytową. Pani radnej Haliny Owsianej 5 interpelacji w sprawie zgodności prac budowlanych wykonanych w budynku przy ulicy Kurnickiej 28, w sprawie zabudowy pawilonowej przy ulicy Kurnickiej 28, jest to druga interpelacja w tej samej sprawie, i w sprawie głodnych dzieci w szkołach podstawowych. Następnie w sprawie przyczyn uciążliwości odorowej z ZZO i w sprawie, i to były wszystkie interpelacje pani radnej Haliny Owsianej. Następnie jeszcze jest jedna interpelacja pani radnej Klaudii Strzeleckiej, zapytanie w sprawie zespołu pomnikowego pani radnej Marii Lisieckiej-Pawełczak. Interpelacja w sprawie problemów związanych z remontem nawierzchni Starego Rynku oraz interpelacja w sprawie sieci wodociągowej na ulicy Bożywoja. Wreszcie jest tutaj zapytanie niepodpisane, a nie, jest, pani radna Małgorzata Dudzic-Biskupska w sprawie informacji na temat wielkości środków przekazywanych do organizacji pozarządowych przez miasto oraz w sprawie programów dotyczących usuwania azbestu. Pan radnego Michała Grzesia, interpelacja w sprawie działań w poznańskim ZOO, które wymagają wyjaśnienia, oraz w sprawie rewitalizacji ulicy Święty Marcin. I wreszcie ostatnie, w sprawie wysyłania odpowiedzi Urzędu Miasta listem poleconym przeciwnikom tak zwanego balonu nad boiskiem na osiedlu Lecha. I to są wszystkie interpelacje, które tutaj się znajdują. Jeżeli coś pominęłam, proszę dać znać. I pytam teraz autorów interpelacji, który z autorów czy autorek chce je wygłosić. Nie widzę osób chętnych do wygłoszenia swoich interpelacji, zatem będą odpowiedzi na piśmie, a szczegółów ich dzisiaj nie poznamy, tych interpelacji. Przechodzimy do zapytań. I tak, o, jest chętna, są chętni. Dobrze, proszę o zapisywanie się. Ja oddaję głos pani radnej Małgorzacie Woźniak. Bardzo proszę.
Ja mam zapytanie do prezydenta miasta Poznania. Ja poproszę o odpowiedź w formie pisemnej. Chciałabym wiedzieć, czym się kierują przy wyborze powołania rad nadzorczych. Dotyczy poznańskich targowisk. Jest 23 osoby zatrudnione, rada nadzorcza 5-osobowa. Chciałabym też uzyskanie składów osobowych rad nadzorczych w spółkach miejskich. Ich kosztów może miesięcznych albo rocznych, które są za tą funkcję pobierane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam pytanie odnośnie sytuacji, która miała miejsce w niedzielę w Parku Kasprowicza dookoła areny, gdzie odbywał się koncert w arenie. Niestety wielu kierowców potraktowało cały park jak darmowy parking. Parkowali na alejkach wewnątrz, a Straż Miejska niestety mimo interwencji telefonicznych na początku w ogóle nie chciała interweniować, potem przyjechała na miejsce i też za bardzo nie interweniowała. Chciałbym się spytać, ile było zgłoszeń od mieszkańców w kwestii tego parkowania, ilu kierowców ukarano? I drugie zapytanie, czy miasto rozmawia z organizatorami takich dużych wydarzeń, tym bardziej, które odbywają się w budynkach miejskich, o to, żeby bilet wstępu na takie imprezy masowe był także biletem na komunikację miejską, czy władze miasta promują takie rozwiązanie wśród organizatorów imprez? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sulanowski. O, przepraszam, pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie, mianowicie zainspirowane przez środowisko honorowych krwiodawców. My czasami właśnie to środowisko w jakiś sposób tutaj doceniamy w naszych
przy opłatach za miejskie usługi, między innymi jeśli chodzi chociażby o kwestie związane z przejazdami komunikacją miejską i pytanie inspirowane, jak już mówiłem, właśnie przez osoby, które są honorowymi krwiodawcami, czy byłaby możliwość, czy jest szansa, czy w jakikolwiek sposób było to do tej pory rozważane lub mogłoby być w najbliższej przyszłości uhonorowanie tych osób także pewnymi zniżkami, jeśli chodzi o miejskie obiekty rekreacyjne. Chodzi tutaj przede wszystkim o obiekty POSIR-u. Czyli krótko mówiąc, czy w najbliższym czasie jesteśmy w stanie wprowadzić być może pewien zestaw zniżek, ulg dla honorowych krwiodawców także w miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych POSIR-u. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Janusz Sulanowski jest na sali?
Tak, dziękuję. Jest. Mam dwa pytania do pana prezydenta Jacka Jaszkowiaka. Pierwsze pytanie to jest w zasadzie powtórzenie pytania zawartego w moim oświadczeniu wygłoszonym na początku sesji. Jakie działania w związku ze sprawą turnieju sztuk walki w klubie KKS Sporty Walki Poznań podjęli podlegli prezydentowi Poznania urzędnicy i na jakiej podstawie zostały im wydane dyspozycje? Drugie pytanie. Na stronie poznań.pl 12 marca 2016 roku ukazała się informacja o udziale prezydenta Jacka Jaszkowiaka w manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Chciałbym zapytać, czy pan prezydent był obecny na manifestacji prywatnie czy urzędowo? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam trzy pytania. Pierwsze, dostałam taką informację i chciałam zapytać, czy to jest prawda. Pani do mnie napisała, że o mało nie zadzwoniłaby na numer 112 i zapytałaby, czy to jakiś alarm bombowy jest w Poznaniu, ponieważ o 12 godzinie, kiedy zaczyna się manifestacja KOD-u, podobno uruchamiana jest syrena, ta ogólnomiejska. Jeżeli to jest prawda, to chciałam zapytać, na czyją zgodę i z jakiej procedury jest ta syrena uruchamiana? Bo mieszkańcy się niepokoją, ale ja tego nie zweryfikowałam i nie wiem, czy rzeczywiście to była nasza syrena miejska, czy jakaś być może prywatna taka, tego nie wiem, ale jeżeli to jest syrena miejska, to proszę o informację, kto na to zezwolił i z jakiej procedury. Drugie pytanie moje dotyczy miejsc dla trzechlatków w przedszkolach. Otóż taki przykład dam na Grunwaldzie. Są trzy przedszkola, Słoneczna Chatka, na Skarbka, na Księżycowej i na Senatorskiej. Rodzice chcieli maluchy zgłosić do jako trzylatki. Okazało się, że na przykład, że na Skarbka jest 6 miejsc dla trzylatków. Z tego 2 już odpadają, bo dostaną to rodzice dzieci, które już tam uczęszczają do tego przedszkola, więc zostały tylko 4 miejsca. Te dzieciaczki są dokoptowane do 4-latków, ale w ubiegłym roku była grupa 3-latków, a w tym roku jest zakaz utworzenia grupy 3-latków. Chciałam zapytać, dlaczego nie ma zgody na utworzenie grupy 3-latków w tych 3 przedszkolach? Nie wiem, jak jest w innych, ale w tych na pewno. Tym bardziej, że w zeszłym roku były takie grupy, więc rodzice się tutaj bardzo niepokoją. Wygląda to na to, no nie chcę powiedzieć, że to jest ich torpedowanie ustawy sejmowej, ale no to tak nieładnie to wygląda, więc proszę o pełne wyjaśnienie w tej sprawie. I trzecia sprawa dotyczy rzeczywiście parkowania na arenie. Chciałam pociągnąć ten wątek pana radnego Wierzbickiego. Nie tylko były rozjeżdżane alejki, ale również były rozjeżdżane trawniki. Ja tylko przypomnę, że te alejki zostały w niedalekim czasie wyremontowane. Wydano na nie 210 tysięcy złotych. I to nie jest tylko sprawa z tej niedzieli czy z tej soboty, tylko to jest nagminnie. I teraz pytanie, ja rozumiem, że Straż Miejska też jest bezradna, bo w pewnym momencie mówi, no gdzieś ci ludzie muszą parkować. Moje pytanie jest troszeczkę inne. Czy miasto widzi w ogóle, że to jest problem, jeżeli chodzi o arenę, o Parka Sprowicza i czy zastanawia się nad tym, żeby coś spróbować z tym zrobić? Nie wiem, czy zainstalować jakieś specjalne barierki, czy potykacze, nie wiem jak to nazwać, tak żeby po prostu samochody tam nie mogły wjeżdżać. Bo jeżeli tak by miało być dalej, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak i my oczekujemy jako społeczność łazarska, ale nie tylko. Odpowiedź na to pytanie i próbę znalezienie jakiegoś kompromisu w tej sprawie. No nie możemy wjeżdżać samochodami na teren Parku Kasprowicza, rozjeżdżać alejek i rozjeżdżać trawników. To jest po prostu oczywiste. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ za 5 minut upływa czas naszej sesji, to powinniśmy w tym momencie przegłosować jego przedłużenie.
jeżeli chcemy dzisiejszą sesję dokończyć. Zatem proponuję głosowanie nad przedłużeniem czasu sesji do momentu wyczerpania porządku obrad, czyli pewnie nie dłużej niż pół godziny. Głosujmy. Czy poprosimy o tablicę do głosowania? Kto jest za przedłużeniem sesji do momentu wyczerpania porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprosimy o wynik. Proszę Państwa, jeżeli nie ma kworum, to będziemy wzywać kworum albo... Nie wiem. Czy kworum już zagłosowało? Bo... Aha, nie ma kworum w ogóle, tak? Teraz. No to prosimy o wynik w takim razie. I proszę radnych, żeby nie wstrzymywali tutaj. 18 osób za, jedna jest przeciw. W takim razie możemy przedłużyć sesję. Ją właśnie przedłużyliśmy. I proszę o powrót do poprzedniej tablicy. Pani radna Halina Owsiana zadaje pytanie. Bardzo proszę. Pani radna Halina Owsiana zadaje pytanie.
Tak, mam pytanie odnośnie mojej ulubionej szkoły kadry dla Europy. Z tego, co się orientuję, wyprowadziła się. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda sytuacja finansowa, jakie jest zadłużenie. Czy wszczęto jakiekolwiek postępowanie wobec szkoły? Jakie mamy straty w obiekcie po pozostawieniu, po wyprowadzeniu się szkoły? I jeszcze mam taki konkret. Czy miasto wreszcie zdecydowało się wpisać tęże szkołę na listę dłużników w KRS-ie? Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że ileś lat wstecz, kiedy jeszcze byłam radną osiedlową i miałam problem ze Szkołą Kadry dla Europy na sławetnej Cytadeli, ostrzegano miasto, że pan kanclerz nie jest wiarygodnym kontrahentem, a zalegał wtedy, jak przypominam, ponad 500 000 złotych prywatnym osobom z ulicy Mansfelda, właścicielom budynków, którzy nie wpisali go na listę KRS-u, licząc, że się wywiąże ze zobowiązań finansowych. I drugie pytanie moje dotyczy dość nietypowej sprawy, a mianowicie artykułu, jaki się ukazał w czasopiśmie Mieszkańców My. To czasopismo leży w pokoju radnych i na trzeciej stronie w artykule Tak chronią środowisko radni Komisji Ochrony Środowiska zostali posądzeni o korupcję, wręcz jakąś symbiozę z urzędnikami czerpiącymi korzyści z tego, że nie chcieli wysłuchać mieszkańca odnośnie sytuacji, jaka powstała przy odmulaniu stawu browarnego. Pan twierdził, że tam doszło do korupcji. Myśmy stwierdzili jako radni z tej komisji, że należy sprawę skierować do prokuratury, ponieważ nie jesteśmy organem upoważnionym do badania. I w związku z tym pan no dosyć kulturalnie z imienia i nazwiska wszystkich, za wyjątkiem radnego bodajże Sulanowskiego, nie opisał nas pozytywnie, wymieniając wszystkich, łącznie z wiceprzewodniczącym Januszem Kapuścińskim, że jesteśmy skorumpowaną grupą, która przynosi korzyści zapewne jedną i drugą i mocno szkodzimy środowisku oraz nam wszystkim obywatelom i
pytanie
wyborcom.
Pani radna.
I moje pytanie, czy możemy tolerować takie stanowiska mieszkańców osiedli?
Dziękuję bardzo. Pan radny, pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja tylko mam jedno pytanie, ponieważ mieszkańcy osiedla Lecha protestują przeciwko takiej hali balonowej nad boiskiem i wysłali około 100 podpisów i urząd każdemu, kto się podpisał i jest jego adres, wysyła listem poleconym jakieś tłumaczenie. No starsze osoby, jak dostają list polecony z urzędu, no to mogą dostać zawału. I trochę wywołało to popłoch. Ja rozumiem, że to jest nowa polityka, no generalnie słuszna, żeby odpowiadać mieszkańcom, którzy są czymś zaniepokojeni, ale teraz dojdzie następne 800 podpisów i już sobie nie wyobrażam, żeby wysyłać jeszcze 800 poleconych. No, wydaje mi się, że można to w jakiś inny sposób załatwić, natomiast jeśli ktoś dostaje list polecony z urzędu, to rzeczywiście zanim otworzy i przeczyta, to trochę nerwów to kosztuje. Wydaje się, że przynajmniej przy tych starszych osobach może lepiej takich rzeczy nie robić. Taka uwaga Rady Osiedla i tych mieszkańców, którzy trochę stracili nerwów, zanim dowiedzieli się, o co chodzi.
Dziękuję pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja chciałam wrócić do pytania, które zadałam przy okazji zmian w budżecie, mianowicie do realizacji kolejnego etapu chodnika ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Naramowickiej od ulicy Rumiankowej do granic osiedla. I chciałabym prosić, żeby faktycznie to zapewnienie, które padło, że będzie informacja na piśmie, zostało mi przekazane, ponieważ inwestycja była zaplanowana w budżecie na zeszły rok, ale procedury przeciągane przez między innymi oficera rowerowego i ZTM spowodowały, że nawet nie można było przenieść do wydatków niewygasających. I inwestycja bardzo potrzebna ze względu na duże niebezpieczeństwo wypadków w tym rejonie. W ogóle się nawet nie zaczęła, nie ma jeszcze etapu wyłonienia wykonawcy. Jakie są plany, jaki będzie harmonogram tej inwestycji? Mam prośbę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Oj, przepraszam, dziękuję bardzo. I pan radny Jan Solanowski jeszcze raz, bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Od mieszkańca otrzymałem informację, że w okolicy 11 marca bądź kilka dni wcześniej na Gliniankach, czyli na tym terenie położonym w Dolinie Strumienia Jonikowskiego, no, były podpalone bądź też wypalane trzciny. I ten mieszkaniec chciałby się dowiedzieć, czy była tam podejmowana jakaś interwencja gaśnicza przez Straż Pożarną i też chciałby się dowiedzieć, czy było to być może jakieś kontrolowane i celowe wypalanie, czy też jakieś działalność szkodliwa przez jakąś osobę prywatną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A podał pan dokładny adres? Bo jeżeli mamy stwierdzić, czy to jest prywatny grunt, czy nie, to...
Nie chodzi mi o grunt prywatny, tylko... Nie znam niestety dokładnej lokalizacji, gdzie to miało miejsce, tylko że gdzieś to było wypalane, natomiast słowo prywatne odnoszę do osoby jakiejś prywatnej, do aktu wandalizmu po prostu. Dziękuję.
Pani radna Ewa Jelmility.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Mam pytanie, które raczej powinien skierować do pana prezydenta Wódarskiego, bo było takie specjalne spotkanie mieszkańców ulicy Mateckiego i wspólnot. Chodzi mi, moje pytanie dotyczy tego, kiedy zostanie tam zamontowany próg spowalniający typu poduszka berlińska, bo takie były poczynione ustalenia. Rada Osiedla deklarowała zresztą też finansowe wsparcie w tym fragmencie ulicy Mateckiego, który znajduje się na terenie Rady Osiedla Piątkowo. Wiem, że jest też deklaracja Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki o wpisaniu do budżetu przyszłorocznego także kwoty na próg spowalniający w tej pozostałej części ulicy Mateckiego. Chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie jest ta praca. Moje drugie zapytanie dotyczy interpelacji, którą złożyłam wcześniej. To jest w listopadzie ubiegłego roku. Otrzymałam odpowiedź w załączniku od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Może przytoczę tutaj numer pisma, żeby było łatwiej ewentualnie odszukać. To jest PIN łamany przez RIN, łamany przez 7358, łamany przez 5791, łamany przez 2004. Ono wpłynęło do Wydziału Organizacyjnego 26 listopada ubiegłego roku. Tam interpelowałam w sprawie nieprawidłowo wyprowadzonych kominów budynku przy ulicy Błażeja 86. Jak powiadomił mnie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o obcięciu rur przedłużających dwa kominy dymowe i zaślepienie wylotów kanałów została zaskarżona do sądu. Chciałam się dowiedzieć, jakie są dalsze losy tej sprawy i czy mieszkanka, która jest narażona na uciążliwe dymienie prosto w okna z tych kominów, doczeka się wreszcie czystego powietrza. To jest moje drugie zapytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Bartosz Zawieja. Bardzo proszę. No przecież był tu przed chwilą. Aha, no to pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, chciałam zapytać w imieniu pana radnego Bartosza Zawiei, kiedy będzie nowelizowany program rowerowy, bo ten, który obowiązuje, wygasł w 2015 roku. Dziękuję.
Dziękuję. I to były wszystkie pytania. Przechodzimy zatem do punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Czy pan prezydent Staszica będzie prowadził te odpowiedzi, czy pan sekretarz? Bardzo proszę.
Panie radna, szanowni państwo radni, chciałbym przede wszystkim poinformować, że te wszystkie pytania, które państwo skierowaliście do pana prezydenta, zostaną oczywiście opracowane w wersji pisemnej i państwu zostaną udzielone odpowiedzi. W tej chwili chcielibyśmy udzielić odpowiedzi w temacie syren, tak? Bardzo proszę.
Syreny o 12, syreny. Kiedy kod się zaczyna.
Tak jest. Tak.
Jeżeli chodzi o syreny alarmowe zamontowane w ramach systemu ostrzegania i alarmowania, możliwość uruchomienia jest ich z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania i z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ani tu te syreny nie były uruchamiane. Także sądzę, że to musiała być jakaś lokalna syrena uruchamiana na miejscu demonstracji.
Dziękujemy bardzo. Czy oprócz lokalnej syreny jeszcze możemy się spodziewać jakiejś odpowiedzi, czy mam zamknąć ten punkt?
Nie, oczywiście, jeżeli chodzi o wypalanie traw, to tego rodzaju działalność jest oczywiście prawem zabroniona. Będziemy wyjaśniać tę kwestię. Na pewno nikt na zlecenie służb miejskich tego nie wykonywał. Nie ma takiej możliwości. Chciałbym się jeszcze osobiście ustosunkować do kwestii związanej ze szkołą Kadry dla Europy. Rzeczywiście takie działania zostały już przez ZKZL podjęte. Ja osobiście poleciłem wykonanie analizy zadłużenia oraz podjęcia działań, które by miały na celu odzyskanie środków, jakie też należności, jakie ta szkoła jest winna. Prawda jest taka, że przez okres kilku lat niestety nie podejmowano żadnych działań w odniesieniu do tejże szkoły. Nie podejmowano działań, które miały polegać na ściągnięciu należnych miastu kwot. W tej chwili po wyraźnym poleceniu i działaniu ze strony ZKZL-u odcięto po prostu zasilanie dla tej szkoły, co tak naprawdę zaskutkowało w efekcie opuszczeniem budynków przez szkołę, natomiast dalsze działania związane z odzyskaniem należnych pieniędzy będą realizowane i na moje polecenie ZKZL ma te kwestie w najbliższym czasie realizować. Ja odnośnie pytań na tą chwilę mogę odpowiedzieć tylko na odniesie do tych kwestii, które przedstawiłem. Pozostałe, tak jak państwu już wcześniej powiedziałem, będą w formie pisemnej. Pozostałe odpowiedzi będą państwu udzielone. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i teraz zamykam ten punkt odpowiedzi na zapytanie i wracamy do punktu 23. Informacji o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, rozpocznę od inwestycji. Jako pierwsze chciałbym przedstawić nowe standardy PIM, czyli Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wprowadzają nowe standardy w zakresie współpracy z wykonawcami oraz komunikacji z mieszkańcami. Zmiany te dotyczą przede wszystkim warunków zawieranych z wykonawcami umów. Do tej pory te umowy nie zabezpieczały w wystarczającym stopniu interesów miasta Poznania, o czym jest bardzo szeroka informacja w raporcie NIK-u. Nie dawało one też narzędzi do egzekwowania harmonogramu realizacji tychże prac. Nowe umowy i standardy, podpisywanie umów, a także prowadzenie specyfikacji przetargowej pomogą spółce lepiej i taniej, mamy taką nadzieję, prowadzić te inwestycje. Poprawie ma ulec także jakość komunikacji z mieszkańcami i tutaj PIM odświeżył swoją stronę internetową, na której poznaniacy znajdą nie tylko aktualne informacje o prowadzonych inwestycjach i związanych z nimi utrudnieniach, ale też i obszerne galerie zdjęć i filmów pokazujące postęp prac. Udział w międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji w dniach od 15 do 18, więc aktualnie w Cannes trwają te targi, w których uczestniczą również przedstawiciele miasta Poznania z ofertą nieruchomości będących w posiadaniu naszego miasta. Koncepcja organizacji ruchu przy ulicy Gdyńskiej, przepraszam, no ta kwestia była dosyć szeroko ostatnio omawiana i znalazła swoje miejsce na łamach prasy, w telewizji. Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przedstawiły radnym i wójtowi gminy Czerwonak analizę ruchu dotyczącą ulicy Gdyńskiej w Kozigłowach. Planowana przebudowa tej ulicy jest konieczna, między innymi w związku z budową tzw. spalarni śmieci na Karolinie, która ma zostać uruchomiona 8 kwietnia. Aby ocenić poprawność przyjętych założeń przebudowy ulicy Gdyńskiej, także dla przewidywanego poziomu ruchu na dwóch skrzyżowaniach, to jest ulica Gdyńska z Poznańską i ulica Gdyńska Piaskowa, zlecono analizę niezależnym ekspertom z Biura Inżynierii Transportu pracownie projektowe. Ta kwestia była tu już przez Państwa dzisiaj poruszana, więc może nie będę się do niej w tej chwili głębiej odnosił. Współpraca z Fabryką Pojazdów Szynowych Cegielskiego. Odbyło się spotkanie z zarządem spółki Cegielski, Fabryka Pojazdów Szynowych i przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu. Rozmowa dotyczyła potencjalnej współpracy miasta i Fabryki Pojazdów Szynowych, dzięki której w Poznaniu byłoby produkowane zupełnie nowe, doskonałej jakości tramwaje. Istnieją możliwości współdziałania, chociaż dotąd nie były one przez władze miasta Poznania w pełni wykorzystywane. Miasto Poznań jest współwłaścicielem spółki Modern Trans, specjalizującej się w produkcji, projektowaniu oraz serwisowaniu tramwajów i autobusów. Siatki ochronne przeciw gołębiom na poznańskim szybkim tramwaju. Pragnę Państwa poinformować, że ZDM zamontował takie siatki ochronne przeciw gołębiom nad konstrukcją przy ulicy Szymanowskiego. Zadanie obejmowało również umycie dolnych półek dźwigarów wiaduktów, oczyszczenie instalacji podwieszonych do konstrukcji, umycie skarb betonowych, umycie balustrad, oczyszczenie platform przystankowych oraz montaż kolców. Na marginesie dodam, że zostało również zrealizowane przez PTBS zadanie polegające na montażu skrzynek lęgowych dla jeżyków, o co też Państwo wnosiliście. To zadanie jest już zrealizowane. Kolejna sprawa to przetarg nieograniczony na zaprojektowanie odcinka nowej trasy tramwajowej do pętli Falista. Spółka PIM ogłosiła przetarg nieograniczony na zaprojektowanie odcinka nowej trasy tramwajowej od Ronda Zegrze do pętli Falista oraz wraz z rozbudową układu drogowego od Ronda do ulicy Obodrzyckiej. Nowa linia tramwajowa jest korzystna dla mieszkańców w tej części miasta, ułatwiając im dojazd do centrum. Pozwoli też na spore oszczędności. Suma skrócenia trasy linii numer 5 o odcinek, samo skrócenie tej trasy na odcinek, na którym obłożenie pasażerów jest niewielkie, zmniejszy koszty o około 675 tysięcy rocznie. Kolejne oszczędności powinna przynieść reorganizacja układu pozostałych linii tramwajowych kursujących na Starołękę. Prace projektowe powinny się zakończyć do 4 kwartału 2017 roku. chodnik przy ulicy Morasko. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie właśnie ogłosiła przetarg na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Morasko. Budowa ma się zakończyć do 31 sierpnia tego roku. Zakres tych prac obejmuje wykonanie robót, między innymi wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowę kolidujących słupków oświetlenia drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinku od ulicy Meteorytowej do przejazdu kolejowego. Rozwój miasta. Spotkanie Rady Mentorów. Celem spotkania z udziałem poznańskich liderów opinii i przedsiębiorczości było zdefiniowanie kierunku rozwoju naszego miasta. Dyskusję w gronie ekspertów poprzedziły warsztaty z udziałem mieszkańców Poznania, w których wzięło udział około 300 osób, które wspólnie wypracowały mapę problemów, zagadnień wymagających poprawy. Wnioski z tej dyskusji mają posłużyć do sformułowania nowej strategii naszego miasta. Dokument ten ma powstać do końca roku 2016. Ochrona środowiska. Park historii ziemi. Miasto Poznań podpisało z Uniwersytetem Adama Mickiewicza porozumienie o współpracy na rzecz ochrony środowiska rezerwatu Żurawiniec oraz Lasu Piątkowskiego. Utworzenie na północy Poznania Parku Historii Ziemi to program rewitalizacji rezerwatu. W listopadzie ubiegłego roku zakończyła się budowa systemu nawadniającego, który z wykorzystaniem naturalnej retencji wodnej przywróci właściwy poziom wód gruntowych w rezerwacie i w efekcie doprowadzi do odbudowy roślinności torfowiskowej. Nad opracowaniem tej metody pracował specjalny, powołany przez prezydenta miasta Poznania zespół złożony z pracowników UAM. Współpraca miasta i Uniwersytetu, a także Lasów Poznańskich nie ogranicza się tylko i wyłącznie do działań służących ochronie rezerwatu. Żurawiniec ma być również poligonem naukowym, gdzie studenci i pracownicy Uniwersytetu realizować będą badania związane m.in. z retencją wodną w warunkach zurbanizowanych. Rezerwat odzyska też swój pierwotny edukacyjny charakter. Na razie planowane jest stworzenie ścieżek dydaktycznych z tablicami informacyjnymi. Docelowo Żurawiniec ma być częścią większej całości, to jest parku krajobrazowo-dydaktycznego, który miałby powstać na północy naszego miasta. Dialog z mieszkańcami. Zostały prowadzone konsultacje społeczne w sprawie ulicy Grunwaldzkiej, też bardzo szeroki i bardzo nośny temat w ostatnich dniach. Te konsultacje dotyczące koncepcji budowy drogi rowerowej i wydzielania torowiska w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Bałtyku do skrzyżowania z ulicą Matejki. Została przedstawiona koncepcja zmian. Ta koncepcja została poddana dyskusji, zanim inwestycja na Kaponierze zostanie ukończona. Ma to sprawić, że będzie można przystąpić do realizacji projektu, który, jak sądzimy, dzięki wynikom konsultacji, będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem dla ulicy Grunwaldzkiej. Zrównoważony transport. Program edukacyjny dla jazdy PK, ale jazda PK to frajda. Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął wprowadzanie do poznańskich szkół podstawowych programu edukacyjnego, którego celem jest promocja komunikacji publicznej wśród młodych uczniów oraz informowanie o zasadach korzystania z komunikacji miejskiej. I w tym temacie specjaliści przygotowali skrypty lekcji dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, to jest dla pierwszaków, dla klas 2-3 oraz klasy 4, 5 i 6. Spotkania będą prowadzone przez specjalne przeszkolonych animatorów. Przygotowane zostały także filmy animowane oraz ulotki z informacjami m.in. na temat karty PK Junior i taryfy biletowej. Projekt jest przedsięwzięciem ZTM-u i firmy Fresh Brand Design prowadzonym z pomocą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W pierwszym etapie ma w tym wydarzeniu wziąć udział 40 szkół. 1 marca otworzyliśmy piąty już sezon poznański, sezon poznańskiego roweru miejskiego. Początkowo do dyspozycji użytkowników będzie 37 stacji, które dysponują łącznie 443 rowerami w lokalizacjach znanych z ubiegłego roku. Miasto zamierza rozbudować ten system o kolejne 100 do wielkości 102 stacji i ponad 1000 rowerów. Projekt rozbudowy ma być realizowany w latach 2016-2018. W tym roku w trakcie sezonu ZTM zakłada montaż 45 stacji z 250 rowerami. Nasz program Poznański Rower Miejski jest czwartym co do wielkości programem tego typu w naszym kraju. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to w tym w miesiącu obchodziliśmy 25-lecie Straży Miejskiej. O tym już było tutaj wcześniej informacja, więc nie będę może tego tematu rozwijał. Rewitalizacja. Rewitalizacja dotyczyła w ostatnim czasie dwóch ulic, ulicy Taczaka i Garncarskiej. Odbyło się drugie spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji ulicy Stanisława Taczaka i Garncarskiej. Projektanci przedstawili koncepcję po uwzględnieniu uwag, które wpłynęły podczas grudniowych konsultacji społecznych. Jest to kolejny etap prac po rozstrzygniętym w zeszłym roku konkursie architektoniczno-urbanistycznym. Planowana modernizacja ulicy jest elementem przyjętych wcześniej uzgodnień, które w roku 2013 rozpoczęły stopniowe ożywianie ulicy, a prowadzone działania wpisują się w realizację programu dla Śródmieścia. Program rządowy. Miasto i władze samorządowe stoją przed ogromnym wyzwaniem wprowadzenia w życie wypłaty świadczeń 500+. Poznańskie Centrum Świadczeń jest już gotowe do obsługi tego programu. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia bieżącego roku. Niezależnie od terminu złożenia wniosku, świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od początku kwietnia. W Poznaniu wyznaczono 5 lokalizacji, gdzie będzie można składać wnioski. To jest w dwóch głównych wydłużono godziny pracy i zatrudniono dodatkowych pracowników. Łącznie we wszystkich 5 punktach przyjmowanie wniosków będą obsługiwać 62 stanowiska. W siedzibie PCS-u przy ulicy Wszystkich Świętych będą to 24 stanowiska. Przy ulicy Małachowskiego 28 stanowisk. W Wydziale Komunikacji przy ulicy Gronowej 4. W Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Libelta 4. Oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ulicy 28 Czerwca 2 stanowiska. Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 7 do 19, przy czym przez pierwsze 2 tygodnie kwietnia wydłużone będą godziny pracy. Jak szacujemy, PCS będzie w stanie dziennie przyjąć maksymalnie 1500 wniosków. Wypłata świadczenia naliczonego od 1 kwietnia, niezależnie od terminu złożenia wniosku, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 miesięcy. Polityka mieszkaniowa. W dniu 1 marca odbyło się spotkanie władz miasta Poznania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz środowiskami związanymi z polityką mieszkaniową, to jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Udział wzięły również Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznańska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Oczywiście tematem spotkania były działania miasta w odniesieniu do osób, którym miasto w wyniku zasądzonych wyroków eksmisyjnych ma obowiązek dostarczyć lokale socjalne, a czego nie czyni. W stosunku do takich osób ZKZDL podejmował dotychczas działania zmierzające do odzyskania wypłaconych właścicielom lokali mieszkań kwot. W czasie spotkania ustalono następujące rozwiązania, czy podjęto następujące decyzje. W przypadku ludzi zadłużonych, wobec których miasto nie podjęło jeszcze żadnych egzekucji, zobowiązanie powinno być umorzone, z tym, że podstawa tego umorzenia będzie zależała od tego, czy pojawi się możliwość podjęcia generalnej uchwały ze strony państwa, ze strony radnych, która by wprowadzała takie rozwiązanie. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, to jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu w naszej ocenie jest indywidualne rozpatrywanie poszczególnych wniosków składanych przez osoby zainteresowane. Po drugie, druga kategoria odnosi się do osób, w stosunku do których toczą się już postępowania sądowe i tutaj miasto Poznań doprowadzi do zawieszenia tych postępowań. Po trzecie, jest to kategoria osób, do których odnoszą się sprawy, w których zapadły już wyroki, ale jeszcze nie były one przedmiotem postępowań egzekucyjnych. I chcemy, aby do tego, w tego rodzaju egzekucje, w tego rodzaju przypadkach egzekucje zostały wstrzymane. Ranking miast. Poznań znalazł się w czołówce wojewódzkich miast. Po Wrocławiu i Gdańsku zajęliśmy trzecie miejsce, które cieszy się najlepszą, miast, które cieszą się najlepszą reputacją wśród Polaków. W rankingu tej reputacji porównywano poziom zaufania do danego miasta, możliwość polecania go znajomym, towarzyszącą mu atmosferę medialną, stosowanie standardów w działaniach oraz warunki pracy. Poznański budżet obywatelski. Ewolucja poznańskiego budżetu obywatelskiego polega na tym, że miasto rozpoczęło tą ewolucję, do której zaprasza mieszkańców naszego miasta. Celem jest udoskonalenie tego procesu, tak aby poznański budżet obywatelski stał się skutecznym narzędziem w rękach samych poznaniaków i pozwala im wpływać na jakość życia i przestrzeni w mieście. Zebrane dane zostaną porównane z dostępnymi danymi dotyczącymi budżetów obywatelskich realizowanych w innych miastach na terenie naszego kraju. Prace te potrwają do 30 marca, do 31 marca i zostaną zakończone prezentacją wyników połączoną z warsztatem wypracowania zasad budżetu obywatelskiego na rok 2017. Edukacja. Kampania pod nazwą Szacun dla zawodowców. 4 marca ruszyła druga edycja kampanii Szacun dla zawodowców. Uczniowie już po raz drugi będą zachęcani przez miasto do tego, aby swoją przyszłość wiązać z nauką konkretnego zawodu i fachu, na przykład mechanika, stolarza, krawca i tym podobne. Działania mają na celu promocję szkolnictwa zawodowego i poznańscy gimnazjaliści mają do dyspozycji 20 szkół zawodowych, w których praktykę mogą odbywać w 62 profesjach. W poznańskich gimnazjach zostanie przeprowadzonych szereg działań promocyjnych, konkursów i różnych atrakcji dla uczniów. Podsumowaniem akcji będzie arena zawodowców, która odbędzie się w dniu 1 kwietnia w poznańskiej arenie. Postaramy się, aby rzeczywiście ograniczyć na ten czas wjazd samochodów w okolice areny. Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie będą mieli możliwość zgłębiania tajników z zawodów technicznych oraz zapoznania się z ofertą szkół zawodowych i techników. I na końcu, przepraszam bardzo, kultura, to zawsze musi być na końcu, rozstrzygnięto konkursy w temacie konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych z obszaru kultury na rok 2016. We wszystkich konkursach dotacyjnych dla organizacji pozarządowych z obszaru kultury przeznaczono w tym roku 154 dotacje. To jest o 27 więcej niż w roku ubiegłym. Jest również 11 dotacji wieloletnich. Łącznie miasto Poznań przeznacza na ten cel, na wsparcie pozarządowej kultury, kwotę 10,5 miliona złotych. Najwyższe wsparcie w roku 2016 uzyskały w tym roku następujące projekty. Projekt Malta Festival na kwotę 2 945 tysięcy złotych oraz konkurs Wieniawskiego na kwotę 1 zł i Biennale Sztuki Meditations, sztuki wizualne na kwotę 544 240 zł. To wszystko, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo serdecznie za udzielenie mi głosu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zapytać o coś, zabrać głos? Widzę, pan radny Tomasz Wierzbicki się zgłasza. Bardzo proszę.
Ja tylko na chwilę z jednym krótką uwagą odnośnie strony PIM-u. Jak było mówione na początku, tam faktycznie jest bardzo dużo ciekawych informacji, są zdjęcia, ale mam prośbę, żeby także zamieszczać ostateczny projekt budowlany, jak ta inwestycja ma wyglądać, czy projekt organizacji ruchu, bo mieszkańcy tego szukają, a tego niestety w internecie nie ma.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Nie widzę, zatem zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu 26. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Przepraszam, bo ja już zamknęłam. To już rozumiem, że na wszystkie pytania, które dzisiaj, na które dzisiaj nie padła odpowiedź, zostanie udzielona odpowiedź pisemna zgodnie z zapowiedzią. Nie widzę chętnych do zabrania głosu w wolnych głosach i wnioskach, zatem zamykamy ten punkt, przechodzimy do 27 punktu, zamknięcie sesji. Zamykamy dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu bardzo.